Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny do 1 w nocy. Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, tak więc zapraszam Państwa nie tylko dziś, słuchając radia, ale także do internetu na stronę radioplus.pl. Tam w zakładce programy możecie Państwo znaleźć ponad 300 grubo wydań Nocnych Świateł, które można odsłuchać, pobrać z zakładki więcej podcastów, która znajduje się na dole strony. Dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, jaka jest różnica między stworzeniem a ewolucją i czy właściwie to, że istniejemy, że żyjemy, jest efektem jednego bądź drugiego. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych publikacji i książek, m.in. zatytułowanej Stworzenie czy ewolucja. Witam ojca, szczęść Boże, dobry wieczór.
Witam, szczęść Boże.
Pytanie trzeba zadać na początek fundamentalne. O co chodzi w tym sporze o ewolucję właściwie?
No tak, ponieważ większość współczesnych teologów czy naukowców, wierzących nawet naukowców, będzie mówić, że nie ma sporu, nie ma kontrowersji i nie ma sprzeczności, ale jeżeli zajrzymy, co tak naprawdę mówił Kościół przez wieki na temat stworzenia, a z drugiej strony, co mówi teoria ewolucji, zwłaszcza ta darwinowska, na temat pochodzenia życia i gatunków, to na pewno te dwie wizje nie tylko nie są w harmonii, ale właściwie się wykluczają. I tutaj można by powiedzieć tak, stworzenie to działanie nadprzyrodzone Boże, bezpośrednie, powołujące coś do bytu z niczego. Natomiast ewolucja jest procesem naturalnym. Jeżeli rzeczywiście odpowiada za pochodzenie wszystkich form życia, no to jest procesem długotrwałym, a nie natychmiastowym. Jest procesem naturalnym. No i jeżeli jest to teistyczna ewolucja, no to jest to jakby przyczyna wtórna, czyli takie narzędzie Boga do stworzenia różnych gatunków życia. Więc te dwa pojęcia się wykluczają, przynajmniej w tych trzech punktach właśnie. Nadprzyrodzoność albo naturalny proces, bezpośredni lub zapośredniczony, no i natychmiastowy lub długotrwały, prawda? Więc nie można powiedzieć, że stworzenie i ewolucja są tym samym, albo że to się da łatwo pogodzić, albo że nie ma tutaj sprzeczności. Albo się wierzy w stworzenie, albo w ewolucję.
Czyli krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że nauka i Pismo Święte w kwestii powstania życia się nie zgadzają.
Czy nauka, czy teoria? Jedna z teorii przedstawianych w nauce. Ja bym powiedział tak, nauka i Pismo Święte się zgadzają, tylko po pierwsze musimy dobrze wiedzieć, co mówi nauka i odróżnić fakty naukowe od teorii. I Pismo Święte zgadza się z danymi naukowymi, czy z nauką taką, powiedzmy, rzeczywiście oczyszczoną z naleciałości ideologicznych czy teoretycznych, a z drugiej strony Pismo Święte, które też musimy czytać, powiedzmy, zgodnie z tradycją Kościoła. Od razu się zdystansuję od takiego pojęcia, że nie wolno czytać literalnie. Ja uważam, że wolno czytać literalnie, tak jak czyta je cała tradycja Kościoła, tylko chodzi o to, że to literalne czytanie nie jest czytaniem fundamentalistycznym, tak jak to robią niektóre, powiedzmy, grupy protestanckie. Więc zagadnienia egzegetyczne jak najbardziej, ale czym innym jest powiedzieć, że opis stworzenia jest metaforą, a czym innym jest powiedzieć, że on zawiera metafory, choć zasadniczo jest opisem historycznym i literalnym i realistycznym, że tak powiem.
Ale ojciec mówił o tym, że na przestrzeni wieków ta nauka Kościoła bywała niejednokrotnie w opozycji do nauki. Właśnie jak to jest z nauką Kościoła w tej sprawie na przestrzeni wieków?
Można powiedzieć tak, że były takie punkty sporne między tradycyjną interpretacją Pisma Świętego a odkryciami naukowymi. I takim standardowym przykładem jest oczywiście kwestia geocentryzmu i heliocentryzmu i sprawa Galileusza, często wyolbrzymiona, w zasadzie w dużej mierze nadmuchana w czasach oświecenia, kiedy po raz pierwszy zaczęto właśnie wykorzystywać naukę w taki oficjalny sposób przeciwko Kościołowi, czy tą nowożytną naukę przynajmniej, przeciwko Kościołowi, przeciwko wierze, więc wtedy też wygrzebano tego biednego Galileusza, o którym mało kto słyszał wcześniej i stworzono ten cały mit właśnie, że nauka i wiara są nie do pogodzenia i że nowożytna nauka w zasadzie wypiera wiarę i później August Comte i inni filozofowie mówiący o tym, że religia to była przeszłość, to była taka przeszłość mitologiczna, od fazy mitologicznej poprzez fazę taką religijną, filozoficzną, przechodzimy do fazy naukowej, w której już nie ma miejsca na zabobony, prawda? I myślę, że ten model widzenia relacji nauka-wiara się dzisiaj także popularyzuje w Polsce, zwłaszcza w edukacji, z tego co się orientuję, to jest bardzo popularne podejście. Z kolei wielu chrześcijan, wielu katolików, przynajmniej w kwestii pochodzenia życia, pochodzenia gatunków, w tej konkretnej kwestii oddaje pole naturalizmowi, czyli mówi, że Bóg jakoś tam działa przez ewolucję. Natomiast generalnie odrzuca się wizję biblijną, w której niektóre elementy świata powstały na zasadzie nadprzyrodzonego działania Boga. I teraz ten przykład Galileusza, czyli pewnej interpretacji biblijnej, bo Biblia rzeczywiście sugeruje w pewnych miejscach, że Ziemia jest w centrum, jest nieruchomym centrum świata, Słońce krąży wokół Ziemi, chociażby ten przykład, kiedy Bóg wstrzymuje Słońce, ale chodzi o to, że tutaj mieliśmy do czynienia z problemem, jak świat działa, jak jest zbudowany Układ Słoneczny konkretnie, która planeta jest centralną planetą, wokół której krążą inne planety, więc Biblia nigdzie nie popiera geocentryzmu w taki sposób bardzo wyraźny. To są tylko pewne sugestie, można to interpretować na dwie strony. Natomiast kwestia później Darwina i jego teorii to jest podważenie jakby to jest pytanie o początki. Nie jak świat działa, tylko skąd się świat wziął. Skąd się wziął świat w takich formach, jakie mamy obecnie. To jest jakościowo inne pytanie. I oczywiście naturaliści, ateiści wykorzystali przypadek Galileusza po to, aby na tym samym trendzie, że tak powiem, wprowadzić Darwina, nie? Czyli zobaczcie, Kościół się mylił, Galileusz miał rację. No to co, teraz Darwin też jest naukowcem, też przedstawia argumenty naukowe, zatem Kościół się myli, a Darwin ma rację i tak samo wy, chrześcijanie, musicie się wycofać ze swojego pojęcia stworzenia, bo tutaj nauka udowodniła, że jest inaczej. Ale te dwa przypadki nie są równe i nie są, nawet nie mogą być. Z natury rzeczy pytanie o początki jest innym pytaniem niż pytanie o to, jak świat działa, a zatem o ile Kopernik i Galileusz mogli mieć rację i w dużej mierze mieli rację, o tyle Darwin mógł się mylić, no i ja jestem przekonany, że się po prostu mylił.
Ale zdaję sobie, Jasie, sprawę, że przy takim podejściu to i ojciec, i pewnie wiele osób, które w podobny sposób patrzy na stworzenie świata, na początki życia i jego pochodzenie, będzie miał nawet w samym Kościele dosyć poważną opozycję.
To znaczy tak, tutaj mamy problem taki, że przynajmniej od 67 lat nie naucza się w Kościele tego tradycyjnego traktatu o stworzeniu, Deo Creante. Stare podręczniki są po łacinie głównie, także nawet są niedostępne współczesnym księżom. Nawet gdyby chcieli się w to zagłębić, nie mają za bardzo gdzie się odwołać. A inna kwestia jest taka, że nauka rzeczywiście uzupełnia nasz obraz powstania świata, chociażby to, że to się dokonało na przestrzeni miliardów lat, a nie 6000 lat czy 6 dni, jak sugerują teksty biblijne. A zatem z jednej strony mamy problem, że tej tradycyjnej nauki o stworzeniu się po prostu nie naucza, ona została w jakiejś mierze zapomniana i dlatego dzisiaj, kiedy ja, na przykład ksiądz katolicki, przychodzę gdzieś na spotkanie katolickie i mówię, nie wierzę w wspólne pochodzenie człowieka i małpy, uważam, że oni zostali stworzeni osobno, to jest wielki szok, wielkie zdziwienie, jak to może być? Przecież Kościół nie ma z tym problemów od dawna. To, że nas to szokuje, to nie jest efekt prawdy samej w sobie, bo to było oczywiste dla każdego katolika i chrześcijanina jeszcze 100 lat temu i nawet jak się przejrzy katechizmy starsze, to wszędzie jest napisane, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i to nie było żadnej kontrowersji w tej kwestii od początku chrześcijaństwa aż do XIX wieku, nawet początku XX wieku. Szokujące jest to tylko dlatego, że ta prawda została zapomniana lub zepchnięta na margines i nie jest nauczana. I dlatego nas to dzisiaj szokuje, bo jest tu już trzecie czy czwarte pokolenie teologów, którzy nie znają nauki o stworzeniu. Ale współczesne dane naukowe raczej zachęcają nas do powrotu do tradycyjnej nauki o stworzeniu, niż właśnie pójścia w drugą stronę, czyli takiej próby jednania, jak to pogodzić, tą teorię ewolucji Darwina z katolicyzmem. To jest dosyć podejścia.
No, rodzi mi się takie pytanie, będące na styku duchowości, socjologii i nauki, czy w takim razie w ciągu mniej więcej jednego stulecia udało się skutecznie, trochę używając takiego literackiego sformułowania, zniewolić umysły, by nie powiedzieć je nawet trochę zatruć taką wizją świata i jego stworzenia?
Tak, ja jestem przekonany, że to się stało. Oczywiście duża część teologów czy filozofów katolickich nie zgodziłaby się ze mną, ale ja jestem przekonany, ponieważ studiowałem historię teologii stworzenia także i nie mam wątpliwości, że do połowy XX wieku, konkretnie do encykliki Humani Generis, Kościół jako całość w swoim tak zwanym zwyczajnym nauczaniu utrzymywał, że ciało ludzkie zostało stworzone bezpośrednio przez Boga z prochu ziemi, tak jak to opisuje Biblia, czyli ten fragment Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset 7, że ten akurat konkretny moment należy interpretować literalnie, chociaż są inne fragmenty, które być może nie są literalnie, nie należy ich interpretować literalnie, ale tę konkretną prawdę mamy w Piśmie Świętym i na tej podstawie my w to wierzymy. Z drugiej strony, studiując trochę nauki przyrodnicze, biologię, przekonałem się, że nie ma dowodów, a nawet wystarczających argumentów czy poszlak na temat, żeby twierdzić, że człowiek, powiedzmy, i małpa mają wspólnego przodka. Ta wizja jest zbyt słabo potwierdzona. Zatem w obliczu tych dwóch jakby faktów, że z jednej strony mamy bardzo precyzyjne nauczanie Kościoła aż do połowy XX wieku, a z drugiej strony mamy bardzo słabe dane naukowe, które by zaprzeczały temu nauczaniu, jestem skłonny się opowiedzieć za tym nauczaniem, zwłaszcza, że ono było nauczane jako prawda wiary, a nie jako prawda przyrodnicza, tak jak na przykład geocentryzm, to była prawda uważana za prawdę przyrodniczą i żaden z teologów nie twierdził, że to jest objawione przez Boga. Tak po prostu powiedział Ptolemeusz i tak i od pogańskich właśnie przyrodników chrześcijaństwo przejęło tę wizję geocentryczną. Galileusz ją obalił, czy Kopernik obalił, Galileusz to jakby potwierdził. Natomiast tutaj mamy do czynienia z prawdą wiary, która została zapomniana, czy zepchnięta na margines.
Ale skoro użyłeś się z takiego sformułowania, które rzeczywiście jest chyba bardzo obrazowe, teistyczna ewolucja, to gdyby nawet przyjrzeć się temu wersetowi zacytowanemu przez ojca, że człowiek został ulepiony z prochu ziemi, no to proch ziemi zawiera bardzo liczne związki chemiczne, pierwiastki, które przy odpowiednich warunkach fizykochemicznych mogą zaistnieć w postaci na przykład aminokwasów.
Aha. No nie całych aminokwasów, tylko tam cząstek, które zresztą w takich warunkach, jakie mamy obecnie na Ziemi, zaraz by się zredukowały, bo przy obecności tlenu to jest niemożliwe, ale to są... Dobrze, ale no właśnie, więc pytanie dotyczy... Znaczy, tak, inaczej powiem. Teistyczni ewolucjoniści idą dalej. Mówią tak, że proch Ziemi tutaj oznacza ten pierwotny proch, tę pierwotną materię, którą Bóg stworzył w pierwszym akcie, bo teistyczni ewolucjoniści zazwyczaj nie podważają tego, że Bóg stworzył świat z niczego w pierwszym momencie. To jest dla nich mniej kontrowersyjne. Natomiast twierdzą, że później wszystko się ukształtowało w drodze naturalnej ewolucji i ten proch ziemi to jest właśnie ta materia stworzona na początku, a zatem rzeczywiście Bóg stworzył z prochu ziemi w tym sensie. To jest niezgodne z tradycyjną interpretacją Księgi Rodzaju, tak jak przedstawiają to ojcowie Kościoła czy Święty Tomasz. Święty Tomasz jest bardzo precyzyjnym autorem i on mówi, że ten proch to był właśnie proch konkretnie, że Bóg wziął i proch ziemi, czyli coś zupełnie niezorganizowanego, nie substancję organiczną, nie jakieś żywe zwierzę, tylko właśnie proch, który nie miał żadnego życia w sobie. Zatem to jest kwestia interpretacji biblijnej po pierwsze, czyli za kim idziemy, czy idziemy za Darwinem, czy idziemy za Świętym Tomaszem przykładowo, no bo jeżeli ktoś twierdzi, że ten fragment Biblii można interpretować na obie strony, no to do czego się odwołuje katolik? No katolik ma ten przywilej, że ma całą tradycję, prawda, ojców Kościoła, scholastyków, nawet późniejszych teologów, Suarez, czy później teologowie XIX-wieczni, tacy jak Józef Matthias Schaeben, znakomity teolog, oni wszyscy mówią o tym, że to był właśnie proch, który Bóg wziął i utworzył to ciało ludzkie. A A dane naukowe, tak jak powiedziałem, nie zaprzeczają, nie mogą zaprzeczyć tej wizji biblijnej. Po prostu nie da się udowodnić, że tak się nie stało. Można, nawet jeżeli ktoś wierzy w istnienie hominidów czy jakichś takich istot pośrednich, to nawet to nie przekreśla możliwości powstania pierwszego człowieka prosto z prochu ziemi.
Dzisiaj w Nocnych Światłach zastanawiamy się, próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie. Stworzenie czy ewolucja? Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja. Wracamy do Państwa za chwilę.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
W Nocnych Światłach dziś staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie stworzenie czy ewolucja. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja. Proszę ojca, rysuje się poważny dysonans z tego, co ojciec mówi, bo jeżeli religia, a szerzej wiara i nauka zajmują się w gruncie rzeczy tym samym, czyli poszukiwaniem prawdy, no to jednak po efektach widzimy, że to, co jest nazywane prawdą, niekoniecznie nią być musi, bo nawet takie fundamentalne pytanie, kto jest naszym przodkiem, Adam i Ewa czy Lucy, człowiek czy homo sapiens albo homo floresiensis, a idąc dalej, człowiek czy małpa, jest nadal otwarte.
Ale właśnie to, co już powiedziałem wcześniej, że trzeba odróżnić dane naukowe od teorii, czyli pewnego konstruktu myślowego, który chce te dane pozbierać i jakoś uzunifikować w spójny obraz. Jeżeli chodzi o pochodzenie człowieka, no to dane są bardzo skąpe i to, co mamy, te nieliczne pozostałości, to dosyć łatwo można sklasyfikować albo jako szczątki małpie, albo jako szczątki ludzkie. Tutaj polecałbym książkę księdza Piotra Lenartowicza, świętej pamięci, książka Ludy czy Małpoludy, w której on dokładnie pokazuje, gdzie się zaczyna filozofia, a gdzie mamy dane naukowe, i pokazuje, że w zasadzie te szczątki, którymi dysponujemy, można sklasyfikować albo do ludzkich, albo do małpich. Jeżeli przyjmiemy, że te starsze szkielety, takie jak człowiek z Turkany, chłopiec z Turkany, czy powiedzmy człowiek pekiński, to są szkielety z, powiedzmy, 1,5 miliona lat temu, czy 2 miliony lat temu, człowiek pekiński akurat 0,5 miliona, one się klasyfikują jako szczątki ludzkie, więc jedyne, co jest dla nas może szokujące, że ludzie żyli 1,5 miliona lat temu, czy 2 miliony lat temu. Ale tak jak powiedziałem, kwestia czasu w Piśmie Świętym jest dyskutowana. Ojcowie Kościoła się nie zgadzali w kwestii czasu. Kwestia czasu nie jest objawiona. Ten dzień biblijny, dzień stworzenia, można rozumieć jako epokę. Można rozumieć, tak jak Bóg mówi w jednym miejscu, że dla mnie jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. A zatem kwestia, ile czasu trwał tak naprawdę ten biblijny dzień stworzenia, jest otwarta, i dlatego też Kościół katolicki w 1909 roku ustami Papieskiej Komisji Biblijnej, która w tamtym czasie była organem Urzędu Nauczycielskiego, nie tak jak dzisiaj jest tylko taką komisją pomocniczą, wtedy rzeczywiście papież wypowiadał się ustami tej komisji. Ta komisja wydała orzeczenie w 1909 roku mówiące, że katolik nie musi interpretować słowa dzień z opisu stworzenia jako dzień literalny, jako 24 godziny doba czy 12 godzin, jako taki naturalny dzień. Może to być zupełnie inny okres czasu. I że dyskusja na ten temat jest dopuszczalna, i to było w zgodzie z całą tradycją, bo i ojcowie Kościoła się na ten temat nie zgadzali, ale to nie jest kwestia istotna dla wiary. Zatem jeżeli przyjmiemy, że dzień z opisu stworzenia jest długim czasem, długim odcinkiem czasu, nie ma problemu z pogodzeniem danych naukowych z opisem biblijnym. W zapisie kopalnym na przykład znajdujemy bardzo podobną historię do historii biblijnej. Wiele grup zwierząt, roślin pojawia się nagle, jakby znikąd. Czyli tak jak w Piśmie Świętym, któregoś dnia, w którymś momencie Bóg stwarza wielość różnych stworzeń, a później one sobie znikają, niektóre przetrwały do dzisiaj. Ale to wszystko jest w pewnej harmonii, prawda? I oczywiście Pismo Święte nie jest podręcznikiem do biologii czy do historii naturalnej, ale też musimy pamiętać, że o historii naturalnej czy o biologii nie uczymy się tylko z podręczników, jak też o innych prawdach. Prawdy nie poznajemy tylko poprzez podręczniki, zatem są inne formy przekazu, które mogą nas pouczyć o jakiejś historii. Przykładowo, jeżeli dziadek opowiada swojemu wnuczkowi o II wojnie światowej, no to nie pisze podręcznika do historii, nie robi tego w formie naukowej, ale mówi o wydarzeniach prawdziwych, które przeżył, nie zmyśla. I taki jest charakter Biblii. To jest właśnie takie opowiadanie starszych ludzi o historii stworzenia pod natchnieniem Bożym, bo tego nikt nie widział. To zostało objawione tym ludziom i oni opowiadają tą historię po to, żeby nas pouczyć o rzeczach, których nie wyczytamy w księdze natury. Księga Biblii, Księga Pisma Świętego uzupełnia te rzeczy, których nie możemy wyczytać w naturze. I dlatego to jest moim zdaniem bardzo spójny obraz, bardzo spójny światopogląd i obie księgi są warte czytania. To znaczy nie jest tak, że możemy się ograniczyć tylko do Pisma Świętego i zignorować naukę, bo nauka pomaga nam rozumieć Pismo Święte. A z drugiej strony sama nauka nigdy nam nie odpowie na pytanie o pochodzenie człowieka czy gatunków dogłębnie. Może pokazać tylko, kiedy powstały, jakie gatunki. W zapisie kopalnym to znajdujemy. Natomiast nie wyjaśni ich pochodzenia. Tutaj musimy się odwołać do Pisma Świętego. Zatem musimy powiedzieć jasno, że te dwie księgi, które mają jednego autora, Boga, są zgodne pod warunkiem, że obie rozumiemy poprawnie. Jeżeli obie uznamy, znaczy jeżeli spojrzymy na nie, to co one rzeczywiście mówią, a nie to, co jest naszą opinią na temat tego, co one mówią, czyli naszą interpretacją, to ja nie widzę tutaj niezgodności.
No tak, ale tutaj trudno przykładać do twardych badań naukowych taką logikę, która wynika z Pisma Świętego. No, dla Boga tysiąc lat jak jeden dzień, owszem. Mhm. Dla mnie też to bardzo jakoś obrazowo wpływa na wyobraźnię, ale jednak trzymając się twardych faktów, to zerkając tylko na paleolit, który mniej więcej od 2,5 miliona lat do 12 tysięcy lat wstecz trwał, no i sam ojciec mówił, że mniej więcej milion z kawałkiem lat temu znaleziono szczątki ludzkie. No, hominidzi pojawili się mniej więcej w tym czasie, ale generalnie te ślady cywilizacji ludzkiej to jest tak 10-12 tysięcy lat temu. Wtedy możemy mówić, że rozpoczęła się ludzka cywilizacja. Mm. Człowiek jako ten, który tworzy pewną rzeczywistość wokół siebie, która ma już bardziej konkretny kształt. Nie tylko korzysta z rzeczywistości, która kształt ma sama z siebie i tylko z niej czerpie, ale zaczyna ją przetwarzać.
To znaczy tutaj dane są jednak bogatsze i to dosyć współczesne odkrycia. No mamy narzędzia, no już człowiek pekiński 600 tysięcy lat temu tworzył narzędzia. Nie? Mamy, jedna z znajoma właśnie biolog amerykański pokazała mi zdjęcie takiego pięściaka, czyli takiego narzędzia, które ciosano z kamienia, które było z jednej strony zaostrzone, a z drugiej strony miało taki owalny kształt, tego co się trzymało właśnie w ręce, w dłoni, czyli pięściak właśnie dlatego. I tym można było, nie wiem, tam obrabiać różne rzeczy. Czyli coś takiego jak młotek bez trzonka, powiedzmy, zaostrzony. I na tej skamieniałości, znaczy wpisano ją w perfekcyjny komputerowy obraz tej figury geometrycznej. Ten pięściak jest obrobiony w sposób perfekcyjnie symetryczny i absolutnie pasujący do komputerowego obrazu tej figury. Jednocześnie na samym środku tego pięściaka mamy malutką skamieniałość. Na wierzchu jest trylobit, mała muszelka. I to narzędzie ma kilka centymetrów, może 2 czy 3 centymetry długości, ale ono datuje się na 600 tysięcy lat. Co to oznacza? Że człowiek, który wykonał to narzędzie 600 tysięcy lat temu, nie tylko miał niesamowicie biegłość obrabiania tego kamienia, ale jeszcze miał poczucie sztuki, miał poczucie estetyki, że wybrał taki kamień, na którym była skamieniałość, która stanowiła jakby naturalną ozdobę. Czyli ten pięściak zawiera w sobie poczucie pewnego piękna, które odnaleziono w przyrodzie.
Sztuka użytkowa.
Sztuka użytkowa, ozdobnictwo można powiedzieć, tak, wykorzystujące wzornictwo to, co już ten. Ale to nam dużo mówi o możliwościach tych ludzi. Także pięściaki się zachowały, no bo one są z kamienia, a co się nie zachowało, co oni tworzyli, możemy się tylko domyślać. Dzisiaj, kiedy patrzymy na tak zwane ludy prymitywne, które jeszcze gdzieniegdzie zamieszkują czy Afrykę, czy Australię, czy może i Południową Amerykę, widzimy, że oni nie wytwarzają zbyt wiele rzeczy, a to, co wytwarzają, no to gdyby te ludy wyginęły, czy przeniosły się na inne miejsce, to te rzeczy zostaną zniszczone w krótkim czasie, bo to są głównie drewniane łuki, czy jakieś skórzane elementy, ale jednocześnie nikt nie ma wątpliwości, że ci ludzie dysponują bardzo wysoką kulturą, sztuką, oni mają pojęcie o muzyce, oni tworzą muzykę, oni tworzą prawo, oni mają swój system praw, oni mają swoje struktury społeczne i pewien rodzaj techniki, prawda? I teraz ja bym patrzył na tych ludzi sprzed setek tysięcy lat, czy no może nawet milionów, właśnie na jako takich ludzi, którzy mieli dokładnie to wszystko, co współczesne ludy prymitywne, tyle że nie, większość z tych rzeczy po prostu nie przetrwała.
A propos tego pięściaka, to dopuszcza ojciec coś takiego, co możemy nazwać przypadkiem, chociaż chrześcijanie na to słowo patrzą w zupełnie inny sposób, ale tutaj tak literalnie się jemu przyjrzyjmy.
Aha, ale przypadek w jakim sensie?
No to, że akurat ta muszelka, ten trylobit się centralnie znalazł, że jego proporcje były po prostu, no tak się stało, przypadkiem.
To znaczy pytanie, czy mówisz, że całe narzędzie powstało przypadkowo, czy że akurat ten...
To, że akurat ma taką formę, proporcje i centralnie ma tego trylobita, którego oczywiście możemy przyjąć jako ozdobę, ale być może to po prostu tak się stało. Kształt, tak się ułożyło.
No. Aha. Znaczy tutaj metodą naukową nie moglibyśmy orzec, że to nie jest przypadek, ponieważ tutaj nie mamy do czynienia z czymś złożonym, nie mamy tutaj do czynienia z tak zwaną nieredukowalną złożonością. Więc teoretycznie to mógłby być przypadek, ale prawdopodobieństwo ukształtowania takiej formy jest i jest niezależny wzorzec, prawda? To znaczy my wiemy, że to jest narzędzie, że to miało spełniać, jest jakieś działanie celowe, bo to miało spełniać pewną funkcję, a nie znajdujemy w naturze kamieni, które by się kształtowały w tak perfekcyjne formy. Także myślę, że tego, że to jest narzędzie i że ono zostało wytworzone przez człowieka, tego nikt nie podważa. Pewnie zostało znalezione, tu historii nie znam dokładnie, ale pewnie zostało znalezione w jakiejś okolicy, gdzie akurat znajdowano też inne ślady ludzkiej cywilizacji czy aktywności. A zatem myślę, że to nie jest przypadek w tym przypadku, chociaż w tym przypadku nie jest przypadek, ale nie upierałbym się, to znaczy nie możemy tego określić jakby tak powiedzmy na koło. Natomiast ilość narzędzi, które znajdujemy z tego okresu i wcześniejszych jest po prostu tak ogromna, że nie ma wątpliwości do tego, że takie narzędzia były wytwarzane, że człowiek na przykład miał umiejętność rozpalania ognia, kontrolowania tego ognia, że używał ognia do powiedzmy wytwarzania potraw, do po prostu pieczenia mięsa, tak mówiąc, że człowiek miał zdolność budowania domostw, używania kości do wytwarzania też narzędzi, to wszystko jest, to bogactwo tego materiału jest dosyć duże i dlatego myślę, że ogólnie nie można odrzucić tej idei, że już mamy racjonalną działalność po prostu w tamtych czasach.
No to pytanie o przypadek było troszeczkę prowokacyjne, bo pomyślałem sobie o tym, że skoro przy tak jednak małej rzeczy, jaką jest pięściak, jakimś jednym z wielu elementów bogatej historii ludzkiej cywilizacji, nie ma 100% pewności, czy był to przypadek, czy nie, to co dopiero powiedzieć o całej złożoności powstawania i pochodzenia życia. Tutaj kolejny argument ewolucjonistów, no to jest to, że jest to ciąg pewnych przypadków, które zaowocowały albo zmianami ewolucyjnymi, albo w niektórych przypadkach mutacjami. Tutaj oczywiście a propos mutacji to jeszcze pewnie osobny wątek, bo sporo ciekawych jest informacji na ten temat, między innymi w książce Racjonalne podstawy wiary, gdzie jest mowa chociażby o oku, ale zatrzymajmy się jeszcze na tym przypadku dotyczącym właśnie takiego działania ewolucji czy stworzenia.
Znaczy, no to jest twierdzenie centralne dla darwinizmu i neodarwinizmu, że cała różnorodność stworzeń życia ukształtowała się poprzez przypadkowe mutacje genetyczne, czy przypadkową zmienność i naturalną selekcję, która jest pewną koniecznością. Znaczy idea naturalnej selekcji mówi mniej więcej tyle, że jeżeli coś jest gorzej dostosowane, ma mniejsze szanse przetrwania czy rozmnożenia się, jakiś organizm, jakiś osobnik, jakiś gatunek, no to przegra w walce o byt, no i przetrwają te lepiej przystosowane, cokolwiek miałoby to znaczyć, a w związku z tym w jakiś sposób zmieni się populacja, zmieni się dany osobnik, dana grupa osobników, ponieważ te, które mają pewną cechę, którą ją lepiej przystosowują, przetrwają, czyli zdominują populacją. I to jest proces automatyczny w przypadku. Naturalna selekcja to jest konieczność, natomiast przypadek jest po prostu przypadkiem, czyli czymś zupełnie niezdeterminowanym, nieokreślonym w kategoriach darwinistycznych. I teraz pytanie, które można w nauce postawić, to znaczy w obrębie samej biologii, jest takie, czy przypadek może odpowiadać za rzeczywiście powstanie wszystkich nowości biologicznych, które obserwujemy na przestrzeni tych setek milionów lat, czy raczej wymagana jest, konieczna jest działalność jakiegoś intelektu, czyli siły, która jest zdolna wybierać pod kątem jakiegoś celu. I to jest spór między neodarwinizmem a teorią inteligentnego projektu, z zwolennikami teorii inteligentnego projektu. Teoria inteligentnego projektu mówi mniej więcej tyle, że na poziomie czystej nauki, nie wchodząc w wymiar filozofii czy teologii, możemy rozpoznać struktury, które nie mogły powstać tylko za pomocą przypadku i konieczności, gry tych dwóch czynników. Musiała też zadziałać inteligencja, czyli pewna siła zdolna do wybierania zdarzeń czy elementów pod kątem jakiegoś celu, określonego celu. I oczywiście to jest spór, który się toczy w nauce, a ten spór jest dlatego taki żywy i ostry, ponieważ tutaj część naukowców stawia postulat naukowy, bo dopóki fundamentaliści biblijni sobie tam mówią, że Pan Bóg stworzył wszystko w 6 dni, no to tam nikogo nie rusza, bo to jest taki światopogląd, powiedzmy, religijny, czyli coś na poziomie tych mitów, właśnie bajek, takie tam sobie gadanie pewnych ludzi. Natomiast w momencie, kiedy naukowcy wysuwają taki silny postulat, że można odkryć ślady działania inteligencji bazując na samej nauce, na samych danych naukowych, no to oczywiście to jest kontrowersyjne stwierdzenie, bo tutaj już wchodzimy właśnie w kwestię całej edukacji na przykład. Znaczy, czy przedstawianie tej historii neodarwinistycznej jest uzasadnione i tak dalej, i tak dalej. Można by mówić o sposobach wykrywania projektu i w ogóle o tym, o tych argumentach na rzecz inteligentnego projektu, ale chcę tylko skonkludować, właśnie odpowiadając na pytanie, że pewne elementy nie mogły powstać przypadkowo i na to możemy znaleźć dowody w samej biologii.
Dziś próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie ewolucja czy stworzenie. Gość programu, ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja. Zapraszamy Państwa za chwilę, teraz krótka przerwa na muzykę i wracamy za moment.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
W Nocnych Światłach dziś szukamy odpowiedzi na pytanie stworzenie czy ewolucja. Gość programu ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki tak właśnie zatytułowanej Stworzenie czy ewolucja. To, co ojciec mówił parę minut temu na temat inteligentnego projektu, to w gruncie rzeczy bardzo wydaje mi się takie pokrewne z deizmem. Jest wielki inżynier, który nakręcił świat i zostawił go sobie, niech tam sobie działa. Zobaczymy, co z tego będzie. Co będzie, to będzie.
No tak, tylko że inteligentny projekt nie może stawiać wielkich postulatów na temat inżyniera czy Pana Boga, bo nie mówi o Bogu, ponieważ jest teorią naukową, czyli pozostającą w obrębie empirii tego, co możemy... Czyli inteligentny projekt jest bardzo ograniczony w takim sensie postulatów metafizycznych. Mówi tylko tyle. Niektóre struktury w świecie biologii zostały zaprojektowane, nie mogły powstać na zasadzie przypadku i konieczności, naturalnej selekcji, przypadkowej zmienności. Te dwa mechanizmy, ten mechanizm neodarwinistyczny nie wyjaśnia powstania niektórych struktur biologicznych. I to jest nawet mniej niż stwierdzenie, że istnieje Bóg osobowy, albo że Bóg stworzył świat.
Absolut
jest. To jest tak. Tutaj nawet nie ma, nawet nie wiem, czy absolut. Na pewno jakiś gigantyczny intelekt. Czy on jest absolutnym intelektem? Też niekoniecznie. I też nawet nie wiadomo, czy na przykład ten intelekt nie byłby... Bo to już są teorie teologiczne, prawda? Czyli w tym momencie przechodzimy od nauki do filozofii, teologii. I rzeczywiście nauka nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o Boga, prawda? Nauka nam nie może o Bogu powiedzieć, bo on nie jest materialny i nie jest empiryczny. Zatem logicznie rzecz biorąc nie możemy oczekiwać, że nauka nam powie, kim jest Bóg. Natomiast mówi nam o tym teologia i zwłaszcza objawienie chrześcijańskie mówi, że tym potężnym intelektem i potężnym architektem, jak to pan powiedział, jest Bóg, który jest w Trójcy Świętej jedyny i ten Bóg działa w historii i stworzył świat i działał w tym świecie w historii stworzenia, a teraz działa w historii zbawienia i działa w sposób bezpośredni, nadprzyrodzony w niektórych momentach, a czasami tylko pośrednio, za pośrednictwem stworzonych bytów, takich jak aniołowie czy nawet ludzie. I w historii zbawienia, no jednym pociągamy drugich do zbawienia, Pan Bóg nam w tym pomaga, działa przez łaskę i tak dalej, a w historii stworzenia działa właśnie przez takie akty nadprzyrodzonego wyłonienia czegoś z niczego i na przykład uformowania nowych form życia, prawda, nowych gatunków. To jest teologiczna koncepcja, to jest chrześcijańska wizja, to jest można powiedzieć chrześcijański światopogląd, czyli teologiczna interpretacja początków. Natomiast z punktu widzenia nauki możemy powiedzieć tylko tyle, że badając struktury biologiczne możemy odkryć jakąś działalność celową, jakąś działalność intelektu, który wybierał, czyli plan po prostu, inteligentny projekt, jakiś plan, który jest zawarty w przyrodzie. Tutaj w zasadzie jest kilka argumentów na rzecz inteligentnego projektu, ale jednym z takich bardzo znanych argumentów jest argument z nieredukowalnej złożoności, czyli niektóre biologiczne struktury mają tę cechę, że są złożone, ale są nieredukowalnie złożone, czyli że wszystkie elementy muszą być obecne jednocześnie, aby ta struktura mogła spełniać swoją funkcję. Można to sobie wyobrazić na przykładzie, powiedzmy, pułapki na myszy, takiej, którą mamy w domu, gdzie mamy, powiedzmy, pięć elementów, taka deseczka, na której to jest wszystko przyczepione, później jest ta sprężyna, która trzyma tą taką klamrę, no jest igła i taki haczyk, który zaczepia igłę, żeby później zwolnić tą pułapkę i w ten sposób złapać, czy zabić tam szczura, czy mysz. I to jest nieredukowalnie złożone, bo te pięć elementów musi być obecnych jednocześnie, musi być dostosowanych do siebie, żeby spełnić tą funkcję złapania myszy. Tak samo właśnie można powiedzieć, że w biologii niektóre elementy mają taką cechę. Na przykład widź bakteryjna, taki organ niektórych bakterii, który służy im do przemieszczania się w płynach, kręci się taka widź i pomaga, i ta bakteria się porusza dzięki tej widzi. Ale ona jest poruszana takim silnikiem w zasadzie, silnikiem elektrycznym, coś takiego jak w nasze silniki, które znamy z urządzeń codziennego użytku. I ten silnik też się składa z kilku, właściwie się składa z 50 białek, ale mówiąc prostszym językiem, jest to kilka elementów, które muszą być obecne jednocześnie, wszystkie dobrze dopasowane, aby ta widź mogła działać. Aż problem dla darwinizmu jest taki, że naturalna selekcja może działać tylko wtedy, kiedy coś daje przewagę w walce o byt, tak jak żeśmy mówili. Czyli naturalna selekcja nie widzi struktur, które nie dają przewagi. A co daje przewagę? No tylko działający silnik. Niedziałający silnik nie da przewagi żadnej. A zatem albo silnik musi powstać w jednym kroku, albo nie powstanie wcale. Ale powstanie w jednym kroku to jest za dużo. To jest naturalna selekcja może działać tylko małymi krokami, malutkimi mutacjami. A tu trzeba by setek, jeśli nie tysięcy mutacji jednocześnie, aby taki silnik powstał. Zatem nieredukowalna złożoność wyklucza darwinistyczną historię powstania życia jednocześnie, że w tym przypadku wici bakteryjny, ale to się później przekłada na inne też organy i funkcje. Ale jest też pozytywnym argumentem na rzecz inteligentnego projektu. Jeżeli naturalna selekcja i przypadkowa zmienność nie może wytworzyć wici bakteryjnej, a jednocześnie widzimy, że to jest coś, co działa celowo, no to musimy przyjąć, że musiał być intelekt, który jest zdolny do wybierania pod kątem określonego celu, czyli jakiś intelekt dobrał te 50 białek w taki sposób, aby one spełniały tę funkcję, która dla niektórych bakterii jest niezbędna do przeżycia.
No niemniej, gdy wsłuchiwać się w takie argumentacje opowiadające się za inteligentnym projektem, to stają przed oczami te wszystkie opowiadania fantastyczne, które mówią o tym, że ludzkość i cała nasza cywilizacja, całe nasze pochodzenie i to, co się zdarzyło w ciągu ostatnich paru milionów lat, to jest taki duży stół laboratoryjny, gdzie mamy nad sobą wielką lupę, która nas obserwuje. Gdyby w ten sposób spojrzeć w górę teraz i zobaczyć wielkie oko okularu, to może by ktoś nawet pomyślał, no tak, jestem częścią eksperymentu.
Ale czy to jest zarzut względem inteligentnego projektu?
Trochę tak.
No, znaczy oczywiście nauki przyrodnicze nie wyjaśniają nam fenomenu życia jako takiego i dlatego wiadomo, że jeżeli posługujemy się argumentami naukowymi, czyli płynącymi z nauk przyrodniczych, dokonujemy pewnej redukcji, porównujemy życie do mechanizmu, mówimy głównie o białkach, o genach, czyli o związkach chemicznych, o substancjach chemicznych, o takich rzeczach, które... kiedy spojrzymy na organizm żywy organizm, widzimy, że go się nie da zredukować tylko do substancji organicznych, do zależności między genami a białkami, prawda? To jest niekompatybilne, ale jeżeli mówimy już o czymś więcej, o fenomenie życia, no to jest jasne, że musimy mówić już o filozofii, prawda? Nauki przyrodnicze nie powiedzą nam nic o duszy, o formie, w tym metafizycznym sensie. Zatem tu już przechodzimy do filozofii, przechodzimy do teologii i życie jest tajemnicą nadal. Znaczy nikt nie wie, jak to się dzieje, że z embrionu powstaje dorosły osobnik, że w tym takim tańcu rozwoju embrionalnego wszystko się jakoś układa. Przecież ta informacja nie zawiera się w genach. Geny zawierają tylko znikomą część tej informacji, która jest potrzebna. Zatem dla nas jest to nadal tajemnica. Zresztą geny, dzisiaj się okazuje, że geny same w sobie są przetwarzane przez organizm, prawda? I także muszą być jakieś inne źródła informacji.
Tak, no, chociażby sarna, która wybiera płeć dziecka.
No, to jest, to są, jest wiele przykładów po prostu rzeczy niesamowitych. To dopiero niedawno odkryte. Niektóre z nich, niektóre organizmy będą swoje geny po prostu przetasowywać, przerabiać, uzupełniać informacją w genach, ale prosty przykład. No, w każdym organizmie ludzkim jest ileś tam tysięcy, może i milionów rodzajów komórek. Ja nie mówię o komórkach, bo tych są miliardy, ale o typach komórek. Każda z tych komórek zawiera ten sam materiał, taki sam materiał genetyczny, czyli taką samą informację, a jednak jest to setki czy tysiące różnych specjalności. Zatem co decyduje o tym, że komórka się wyspecjalizuje w takim kierunku, a nie w innym? No musi być jakieś inne źródło informacji poza genami, które o tym decyduje. Podobnie zresztą geny nie wyjaśniają nam układu przestrzennego w organizmie, tylko geny mówią tylko, jakie białko ma być budowane przez komórkę, natomiast nie mówią, jak te białka mają być ułożone w przestrzeni, w tym trójwymiarowym świecie. I czyli to tak jakbyśmy powiedzieli, że geny nam mówią, jakie materiały budowlane dostarczyć na budowę, czyli że tyle cegieł, tyle powiedzmy stalowych cełowników czy kątowników, czy tyle szkła, tyle cementu, ale po prostu nie wiedzą, jak to ułożyć w całość, nie? Czyli w sumie bardzo niewiele. To właśnie to, że geny zostały tak bardzo przewartościowane, znaczy przypisano im tak wielkie znaczenie, jest też efektem tego neodarwinistycznego podejścia do biologii, prawda, bo jeżeli centrum neodarwinizmu, czy trzon tej teorii polega na tym, że przypadkowe mutacje poddane naturalnej selekcji prowadzą do powstania nowych gatunków, no to geny muszą stanowić główny element życia, główną informację, albo jedyną informację tak naprawdę. Natomiast w momencie, kiedy okazuje się, że możemy mutować geny w nieskończoność, a i tak nie otrzymamy nowej informacji potrzebnej do zbudowania nowego organizmu, nowej formy życia, no to neodarwinizm jest martwy. I taki jest stan dzisiejszej nauki. Neodarwinizm jest martwy w kontekście współczesnej biologii, tyle że tego nie chcą przyznać materialiści, bo oni nie dysponują jeszcze lepszą teorią w tym momencie. Są różne próby ratowania neodarwinizmu, ale generalnie dzisiaj już nawet niektórzy ateiści przyznają, że to już jest teoria martwa.
To w takim razie badanie kodu genetycznego przynajmniej częściowo mija się z celem?
Nie, oczywiście to nie mija się z celem, tylko chodzi o to, że im bardziej badamy, tym mniej wiemy o tym, to znaczy tym bardziej jest to dla nas zagadka, a to dobrze pokazały też powiedzmy badania ludzkiego genomu. Nie? Ten mit, że człowiek jest w 99% ma taki sam genom jak małpa. To był mit stworzony tam gdzieś w latach 90., kiedy przebadano tylko parę procent ludzkiego genomu, który tak zwanych genów kodujących, czyli tych, które odpowiadają za budowę białek. Czyli to tak jakbyśmy wzięli z całego genomu kilka procent i porównali z kilkoma procentami szympansa i tu się okazało, że była rzeczywiście 90-kilkuprocentowe podobieństwo. Natomiast kiedy uwzględniono cały genom ludzki i cały genom szympansa, to podobieństwo spadło do 76%. Ale proszę zauważyć, że przyjęte tego, co mówiłem wcześniej, nawet gdybyśmy mieli 100% takich samych genów, to nic, to nie daje nam identyczności, ponieważ mamy inne źródła informacji i mamy, czyli można mieć dokładnie takie same geny, a być zupełnie innym osobnikiem albo zupełnie innym stworzeniem, zupełnie innym. Mamy 30% takich samych jak banan, prawda? Człowiek i banan w 30% tak są, prawda? Więc jakby te badania, to jest cały taki właśnie mit tego 99% podobieństwa.
Dzisiaj o pochodzeniu życia rozmawiamy w Nocnych Światłach. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych książek i publikacji, m.in. Stworzenie czy ewolucja. Wracamy do Państwa za chwilkę. Półmetek Nocnych Światł za nami.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Jesteśmy już po półmetku dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. O pochodzeniu życia rozmawiamy od 23. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor wielu książek, publikacji, m.in. zatytułowanej Stworzenie czy ewolucja. Rozmawiamy w gruncie rzeczy o pochodzeniu życia, ale tak naprawdę to odnosimy to do człowieka. Człowiek, szczyt stworzenia, jak wierzymy, jako chrześcijanie, to jednak jest tylko mniejszość całego dzieła stworzenia tego ożywionego. Jeżeli by spojrzeć na także pochodzenie innych gatunków, chociażby ptaki z dinozaurów się wywodzące, no to zadajemy sobie kolejne pytanie. Nie tylko to dotyczące człowieka, który ma tę umiejętność zrozumu, kształtowania świata, ale spójrzmy także na inne gatunki, na inne formy życia, które może nie mają takich zdolności, ale też możemy sobie zadać pytanie, skąd one się wzięły? Czy to rzeczywiście jest ta droga, którą wskazuje nauka, czy też zwierzęta, ptaki, rośliny, nasiona, o których tutaj ojciec mówił przy tym, że nie mamy odpowiedzi na to, jak embrion się rozwija, kiedy dostaje życie. Chociaż jako katolicy wierzymy, że od poczęcia.
Mhm. Znaczy mówiłem ogólnie o embrionach, powiedzmy nie tylko ludzkim, ale zwierzęcych. Mhm.
W każdym bądź razie, no jest to kolejny zestaw zagadek i pytań, na które my się nadal nie ma odpowiedzi.
No tak, pytanie dotyczy tego, skąd wzięły się, powiedzmy, właśnie różnorodne gatunki, ta cała różnorodność biologiczna świata. No, człowiek jest jednym z nich. Oczywiście widzimy, że całkowicie przekracza ten porządek natury i cywilizacja, którą zbudowaliśmy, a także to, w jaki sposób opanowaliśmy Ziemię, wskazuje, że różnimy się zdecydowanie od zwierząt. Jest jakaś w nas taka siła, która daje nam możliwość opanowania wszystkiego i właśnie zarządzania tym. Ale jeżeli pytanie dotyczy całej różnorodności, bogactwa stworzeń, to ja bym powiedział, że w chrześcijaństwie mamy trzy nurty, które konkurują ze sobą dzisiaj, trzy takie poglądy na temat pochodzenia gatunków. Bo chrześcijanie wszyscy dzisiaj się zgodzą, że świat został stworzony w jakimś punkcie z niczego, czyli na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i rozumiemy te słowa jako stworzenie świata materialnego, świata niematerialnego, świata aniołów. I tutaj raczej myślę chrześcijanie do tego nie mają wątpliwości. No i wszyscy się, powiedzmy, zgadzamy w takiej kwestii, że człowiek ma naturę duchową, że jest nieśmiertelny w takim sensie, że nawet kiedy ciało umiera, to coś tam zostaje, dusza, i że ta dusza jest nieśmiertelna. Więc to są takie dwa punkty skrajne, w których się zgadzamy. Natomiast jest pytanie, jak powstały różne rodzaje stworzeń, te jak to właśnie wspomniane dinozaury, czy ptaki, czy ssaki, płazy, gady, to wszystko. I tutaj bym powiedział, są trzy takie poglądy. Pierwszy to byłby teistyczny ewolucjonizm, czyli że Bóg posłużył się ewolucją, stwarzając świat. To jest najbardziej popularny pogląd dzisiaj. I zdaje się on, taki powierzchownie rzecz ujmując, zdaje się, że ten pogląd godzi dobrze naukę z wiarą. Bóg albo zainicjował ewolucję, albo ją kieruje, albo jest jakoś obecny w tym procesie ewolucji. I w ten sposób, chociaż ewolucja jest przypadkowa, ale tak ostatecznie nie jest przypadkowa, osiąga swoje cele, ponieważ Bóg jakoś tam prowadzi tą ewolucję. Jest to proces naturalny z punktu widzenia nauk, ale z punktu widzenia religii jest jakoś tam kierowany przez Boga, właśnie jest nadprzyrodzony może nawet, czy coś takiego. I to jest teistyczny ewolucjonizm. A po drugiej stronie mamy kreacjonizm młodej ziemi, czyli ten protestancki, fundamentalny kreacjonizm, który mówi, że wszystko dokonało się dokładnie tak, jak mówi Pismo Święte, czyli w ciągu 6 dni Bóg stworzył świat w takich dokładnie kolejności, jak jest napisane, i że to się stało 6,5 tysiąca lat temu, bo jeżeli uwzględnimy genealogię, no to przed Chrystusem 4,5 tysiąca lat, po Chrystusie mamy 2000, więc około 6,5 tysiąca lat temu. I to jest kreacjonizm młodej ziemi. Stanowisko, które popierają głównie, powiedzmy, protestanci, fundamentaliści, protestancy może głównie w Ameryce, ale nie tylko. To stanowisko się znajdzie wśród katolików i wśród prawosławnych. To jest stanowisko obecne w chrześcijaństwie. Natomiast pomiędzy kreacjonizmem młodej ziemi a teistycznym ewolucjonizmem jest takie stanowisko, które można by nazwać kreacjonizmem progresywnym, czyli stanowisko, które akceptuje długi wiek świata, to, że historia sięga 13 miliardów lat, że Ziemia powstała 4,5 miliarda lat temu, że pierwsze życie pojawiło się 3,5 miliarda lat temu, że zaawansowane życie mamy gdzieś tam od eksplozji kambryjskiej 540 milionów lat temu, czyli akceptuje tą naukową, że tak powiem, linię czasu, natomiast mówi jednocześnie, że Bóg stworzył różne grupy stworzeń, roślin, zwierząt swoim nadprzyrodzonym działaniem i bezpośrednim, nadprzyrodzonym i bezpośrednim działaniem. Czyli odrzuca wspólne pochodzenie wszystkiego od jednego przodka i popiera te Boże nadprzyrodzone działania. Nie mówię o interwencji, unikam tego słowa interwencja, ponieważ to interwencja jest słowem, które sugeruje, że Bóg wkracza, intervenio z łacińskiego, czyli wejście pomiędzy, pewien porządek przyczynowo-skutkowy, i coś tam miesza w tym porządku przyczynowo-skutkowym, czyli tak jakby Bóg sam sobie przeczył, że najpierw stwarza pewien ciąg przyczyn i skutków, te procesy naturalne, a później musi w nie wejść, żeby je tak poprawić trochę, czy tam uzupełnić. Nie, stworzenie nie ma nic z tego. Stworzenie jest po prostu dodaniem nowego bytu, dodaniem z niczego, dodaniem nowych organizmów, które opierają się, czy żerują w pewnym sensie na tym, co już jest. Zatem stworzenie nie jest interwencją, jest po prostu bezpośrednio nadprzyrodzonym działaniem Bożym. I taka koncepcja stworzenia jest obecna u ojców Kościoła i u wielkich doktorów Kościoła, takich jak święty Tomasz z Akwinu przykładowo. Więc mamy trzy stanowiska, tak jak mówiłem, teistyczny ewolucjonizm, progresywny kreacjonizm i kreacjonizm młodej Ziemi. I teraz dyskusja się toczy.
Ale to bardzo ciekawe pytanie, no już na poły filozoficzne powiedziałbym, bo jeżeli mówimy tutaj o tym, że Bóg interweniuje albo nie interweniuje, no to skoro człowiek jest obdarzony wolną wolą, to może w jakiś sposób Pana Boga do tej interwencji niejako nakłonić, bo przecież patrząc na to, co dzieje się w nauce i to, że człowiek zaczyna powoli przyjmować pozycję Boga, klonowanie, nauki biologiczne, biotechnologie i tak dalej, zaczyna to wyglądać troszeczkę niebezpiecznie chwilami. Więc pytanie jest takie, czy człowiek może ten plan ewolucyjny Boga, jeżeli już przyjąć nawet taką koncepcję teistycznej ewolucji, czy może ją w jakiś sposób zaburzyć, że ona nagle pójdzie dzięki ludzkiej wolnej woli w niewłaściwym kierunku, nie w takim, jakim zamierzył sobie Bóg.
To znaczy, kiedy mówimy o historia stworzenia, czyli ta, w której dotyczy progresywny kreacjonizm, zakończyła się definitywnie wraz ze stworzeniem człowieka. Od tamtej pory możemy mówić o historii zbawienia, bo grzech pierworodny niemal momentalnie następuje Boże objawienie, tak zwana protoewangelia, czyli Bóg obiecuje, że kobieta zmiażdży głowę węża, czyli diabła. To już jest zapowiedź Ewangelii, zapowiedź Zbawiciela i to mamy już na samym początku historii zbawienia, czyli dlatego ja mówię, że historia stworzenia niemal płynnie i momentalnie przychodzi w historię zbawienia. Grzech jest bardzo szybko i bardzo szybko Bóg działa, żeby naprawić. Ale właśnie tak jak powiedziałeś, że mamy tutaj do czynienia z wolnymi podmiotami, ludzka wolność tutaj wchodzi w grę i dlatego tam, gdzie już pojawia się ludzka wolność, możemy mówić o interwencjach bożych i oczywiście jest wiele interwencji bożych w historii zbawienia. Tutaj już nie ma problemu o mówieniu, że Bóg wchodzi w ciąg przyczynowo-skutkowy, bo właśnie dlatego, że my sknociliśmy ten ciąg, dlatego on przychodzi, interweniuje. I nie każde działanie Boże, nawet bezpośrednie, w historii zbawienia jest interwencją. Czasami Bóg wykorzystuje, tak jak na przykład powstanie Pisma Świętego, jest wykorzystaniem pewnych naturalnych zdolności człowieka, zdolności do pisania i do czytania, żeby objawić swoje Słowo Boże, prawda? Ale są takie momenty, kiedy Bóg rzeczywiście coś musi poprzestawiać w tym przyczynowo-skutkowym ciągu, którym myśmy zaburzyli. Uzdrowienia często też nie są interwencją, często uzdrowienia są po prostu uzupełnieniem jakiegoś braku, zatem to też nie jest zburzenie przyczynowo-skutkowe, tylko raczej naprawienie pewnego porządku, nie? Jeżeli mówię o cudach uzdrowienia, takich jak na przykład uzyskanie wzroku przez osobę niewidomą, gdzie Pan Bóg działa w sposób nadprzyrodzony, bezpośredni, ale trudno to nazwać interwencją, chyba że w takim sensie, że to jest interwencja w jego życiu, taka ogólna, natomiast w samym fakcie uzdrowienia jest raczej uzupełnienie jakiegoś braku, który zaistniał w wyniku choroby, czy wypadku, czy czegoś takiego. I dlatego myślę, że tak, że natomiast pytanie dotyczyło tego, czy człowiek może zburzyć stworzenie, czy człowiek może zniszczyć. Człowiek może tylko zniszczyć, tak powiedział. Człowiek nie może poprawić stworzenia w tej mierze, w jakiej to jest stworzenie, natura. I to jest po prostu dlatego, że Bóg wszystko urządził rzeczywiście w sposób doskonały. To znaczy, nawet jeżeli wielu dzisiaj teologów powie, że nie, że świat nie jest doskonały, że jest tyle błędów, że jest tyle rzeczy głupich. Dlaczego są komary? Dlaczego są wszy? Dlaczego nas gryzą? Dlaczego są węże? Dlaczego są i tak dalej. Ale to, tak naprawdę to jest pytanie o zło. I to jest troszkę inne pytanie, natomiast jeżeli weźmiemy tego komara samego w sobie, to on jest po prostu doskonały. No i biologowie cały czas się zachwycają. Każdy drobiazg, jaki weźmiemy po prostu w naturze, jest po prostu doskonale zaprojektowany i my nic nie możemy tu już poprawić. To jest moje przekonanie. Oczywiście manipulacje genetyczne, one ktoś powie, no tak, udoskonaliliśmy sobie kukurydzę. Kukurydza zmodyfikowana rośnie w innych warunkach, wydaje więcej plonu, ale to po pierwsze nie wiemy, czy nie ma tu jakichś złych skutków, prawda? I tu jest ciągle debata, może ta kukurydza jest szkodliwa, rakotwórcza, dużo badań na to wskazuje.
Może się okazać dopiero za 50 lat.
Dokładnie, a z drugiej strony my wiemy, że ten efekt polepszenia, on jest bardzo względny. To znaczy ta kukurydza, jeżeli posadzimy, powiedzmy, wiele kukurydz i to te naturalne, że tak powiem, niemodyfikowane, one wyprą w walce obyt właśnie tą zmodyfikowaną, ponieważ ta zmodyfikowana, zawsze ta modyfikacja dokonuje się kosztem czegoś. I tak samo bakterie uodpornione na antybiotyki w wyniku przypadkowej mutacji, one tracą pewną funkcję, czyli to białko, które zostaje zmutowane, troszeczkę ma słabszą funkcję, osłabia się i dlatego w naturalnych warunkach ponownie te bakterie nieodporne tak naprawdę wypierają te uodpornione, czyli tak naprawdę troszkę koślawe. No to jest tak jak człowiek, który jest człowiekiem niewidomym, nie będzie podatny na, powiedzmy, że reklama, agresywna reklama, zwłaszcza połączona z jakąś nieprzyzwoitą treścią, może pornograficzną, niszczy nasz umysł, naszą moralność. Więc człowiek niewidomy będzie uodporniony, prawda? Czyli w związku z tym wszyscy mamy się oślepić, żeby być odpornymi? No nie, to by było złe rozwiązanie. Oczy są dobre. I tak samo jest z tymi bakteriami, które się uodparniają na antybiotyki czy inne trucizny. One po prostu tracą pewną funkcję, dzięki czemu ten antybiotyk nie może ich zaatakować, ale to nie jest ich stan naturalny czy lepszy. I tak samo, czyli tak jak natura, tak samo człowiek może kombinować z genami, może kombinować z gatunkami, tworzyć hybrydy, coś tam przeszczepić, coś tam dodać, wykorzystać organizmy do produkcji pewnych substancji, których potrzebujemy skądinąd, ale to nigdy nie jest udoskonalenie gatunku jako takiego. My nie jesteśmy w stanie ani stworzyć życia, ani udoskonalić życia. A to są wszystko mrzonki, że tam się mówi, że już stworzono życie. Na przykład parę lat temu była ta historia, Craig Venture, taki amerykański naukowiec, biznesmen, bogaty człowiek, który swoje prywatne pieniądze inwestuje w badania biologiczne, żeby, no, między innymi, żeby stworzyć życie. No, obiegła świat informacja, że właśnie stworzono życie. No i co, czego tak naprawdę dokonano? Wzięto bakterię, w której genom znamy i taki sam genom dokładnie, który żeśmy przełożyli już wcześniej do komputera, czyli mamy zapis tych kwasów nukleinowych w postaci po prostu liter alfabetu i wiemy, jakie to są dokładnie związki chemiczne, więc taki sam dokładnie gen, czy genom cały, stworzono chemicznie, no po prostu biorąc te substancje, tworząc je i składając razem. I wszczepiono takie coś do tej samej bakterii i okazało się, że ta bakteria żyje, że po wszczepieniu syntetycznego genomu ona działała tak samo jak ta oryginalna bakteria, znaczy ze swoim naturalnym, że tak powiem, genomem. No ale czy to było stworzenie życia? Nie, no to tak jakbyśmy wzięli do komputera, włożyli płytę, zrobili później, no i patrzymy, że płyta działa, no, wyjmujemy tą płytę, tworzymy jej kopię i później wkładamy kopię, no i widzimy, że taki sam program, czy tak samo działa, nie? Ale to ani nie stworzono płyty, ani nie stworzono komputera, ani nie stworzono żadnej informacji, tylko po prostu odtworzono pewien fragment organiczny, którym jest DNA danego organizmu. Odtworzono go w sposób laboratoryjny i stwierdzono, że on tak samo pasuje, czyli to jest tak jakby wymienić część, prawda, nawet jeżeli to jest bardzo taka wysublimowana część jak DNA, ale to jest jednak tylko część organizmu. Nie stworzono ani, czyli tak naprawdę nic nie stworzono, tylko powtórzono to, co już było stworzone. A zatem to są bardzo chwytliwe hasła, stworzyć życie, ale to są jednocześnie rzeczy niemożliwe i naukowcy, którzy się tym zajmują, oni dobrze o tym wiedzą, nie wiedzą tego popularni, jak to się mówi, odbieracze mediów popularnych.
Dziś o pochodzeniu życia rozmawiamy z gościem programu, którym jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja. Wracamy do Państwa za chwilę, krótka przerwa na muzykę, będziemy znowu razem za moment.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Dziś w Nocnych Światłach o pochodzeniu życia rozmawiamy. Próbujemy zbadać ewolucję. Jeżeli uda się to zrobić w 2 godziny, to może jakieś wnioski z tego wysnujemy. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych publikacji i książek, m.in. Stworzenie czy ewolucja, tłumacz książki Zbadaj ewolucję. Teraz wątek stricte biblijny, ewangeliczny. Bo jeżeli już ojciec tutaj mówił o braku wzroku, to przypomina mi się ta perykopa, kiedy Jezus spotyka niewidomego przy sadzawce Siloam. I kiedy pytają go, czy to on zgrzeszył, czy jego rodzice, Jezus odpowiada, nie, ani on, ani jego rodzice. Jest niewidomy dlatego, że objawiła się chwała Boża. No właśnie, i tutaj tak trochę nawiązując do tego, co ojciec mówił o tym, że uzdrowienia to jest coś, co można powiedzieć jest konkretnie interwencją w stan braku pewnego, no to owszem, tutaj możemy sobie powiedzieć, dobrze, odzyskał wzrok, może nie to odzyskał, bo był niewidomy od urodzenia, zyskał wzrok, ale nie w celu uzupełnienia braku, tylko po to, żeby był pokazany Bóg jako ten, który ten wzrok daje. Mhm. Że On jest twórcą bardzo skomplikowanego elementu naszego ciała, który do dzisiaj nie do końca jest zbadany i jego możliwość percepcji, oko. Pytanie jest trudne, bo zdaję sobie sprawę, że znowu dotykamy pogranicza i nauki, i wiary. Ale jednak liczę na to, że ojciec da mi tutaj jakąś odpowiedź.
Mhm. Ja jestem przekonany, że różnorodność życia jest nam dana po to, abyśmy przede wszystkim poznali mądrość i taką obfitość Boga, że Bóg nie stworzył nam tylko kury i kaczek i krowy, które potrzebujemy do życia, z których korzystamy, ale stworzył też takie zwierzęta, które by wydawało się, że nam są zupełnie niepotrzebne, albo które nawet rzadko kiedy widzimy. I każde z tych zwierząt, jak teraz już badamy bardziej szczegółowo ich budowę wewnętrzną, sposób życia, sposób rozmnażania się, rozwój embrionalny i tak dalej, okazuje się, że mamy całą gamę niesamowitych różnych odkryć. No, oglądałem taki film o kolibrach, które akurat tam, gdzie mieszkam, są obficie występują i to jest niesamowicie piękne stworzenie i takie bardzo urocze, które jest ptakiem, jak wiemy, ale zachowuje się jak owad. Może podlecieć taki koliber do człowieka i nie usiądzie, ale tak będzie latać przy głowie jak mucha dosłownie.
Zawiśnie w powietrzu.
Zawiśnie w powietrzu i to jest właśnie to, że on może zawisnąć w powietrzu po prostu dlatego, że ma zupełnie inną budowę skrzydeł niż każdy inny ptak, zupełnie inny system poruszania tymi skrzydłami. W zasadzie ma takie 2 tryby, albo do lotu do przodu i wtedy porusza tak jak standardowy ptak, albo właśnie do takiego zawieszenia się w powietrzu i wtedy przechodzi na tryb takiego machania trochę jak na 2 strony, trochę takiego jak się, może wachlarzem jak się macha, no to źle to powiedziałem, ale...
Ósemkowy ruch.
Taki jakby w 2 strony, nie? Chodzi o to, że to taka budowa skrzydła wymaga zupełnie innej aranżacji, zupełnie innego planu, tam są inaczej mięśnie, to jest na jego, że tak powiem, skrzydła są na takich stawach kulkowych oparte, że właśnie tam to skrzydło może się poruszać w każdym kierunku. I to jest oczywiście zamysł, prawda? My widzimy skądinąd, że to jest jakiś plan. I teraz można by zapytać, no ale po co coś takiego? Przecież do niedawna nikt tego nie wiedział, a nawet jak to wiemy, no to kto tam się kolibrami będzie zajmował? My ani ich nie jemy, ani ich często nie widzimy, ani tak dalej. A jednak jest w tym jakaś obfitość Boga, nie? Że On właśnie chciał pokazać, że jest bardziej pomysłowy niż my myślimy, że On potrafi rozwiązać wiele problemów w bardzo, bardzo fajny sposób. I to na chwałę właśnie, żebyśmy mogli Go wielbić. I ktoś mógłby zapytać, po co te dinozaury żyły? Przecież wszystkie wyginęły, co my z nich mamy dzisiaj? No właśnie ten zachwyt, nie? Że było tyle form życia, jakich sobie nawet nie potrafiliśmy wyobrazić, póki nie odnaleźliśmy ich w skamieniałościach. Dzisiaj odkrywamy coraz więcej i możemy już oglądać te stworzenia na animacjach komputerowych i widzimy, jak miały ciekawe rozwiązania właśnie biologiczne. to wszystko po to, żebyśmy mogli podziwiać stworzenie Boże nie tylko w takim, w tym, co nas otacza, ale także jakby w historii stworzenia, nie? W tej właśnie, czyli w taki sposób historyczny, nie tylko tak jakby dzisiaj w obecnej sytuacji. To jest a propos właśnie objawienia się chwały Bożej w odzyskaniu wzroku. W tej wydarzeniu biblijnym, ewangelicznym, Jezus zwraca uwagę na to, że to zło nie jest karą za grzechy, tylko że w akcie boskiego działania objawia się chwała Boża, nie? Ale także moc. I tak samo myślę, że w akcie boskiego stwarzania objawia się mądrość i chwała, ale także moc. Że kiedy wierzymy w bezpośrednie stworzenie, to my wierzymy w Boga Wszechmogącego. Kogoś, kto może zrobić coś z niczego w jednym momencie, od tak. I to jest, to zupełnie zmienia nasze rozumienie Boga, zupełnie daje nam o wiele, powiedziałbym, piękniejszy obraz Boga i mocniejszy niż takie ogólne założenie, że Bóg jakoś tam przygląda się za szyby swojego pałacu na świat, który sobie ewoluuje, no i jakoś tam to tak ogólnie nadzoruje. No? Takiego Boga, który jest obecny w tym świecie przez swoje akty stwórcze, w okresie historii stworzenia, która się zakończyła, ten Bóg wydaje się bardziej potężny i bardziej taki ojcowski, bym powiedział. A to jest chyba istota naszego rozumienia Boga chrześcijańskiego, że on jest ojcem, nie? Że takim, który właśnie ma połączenie tej wszechmocy, ale także tej obecności i bliskości, nie?
Skoro jesteśmy już przy oku, to obiecałem, że wrócimy do tego tematu poruszonego przez doktora Mirosława Rudzkiego w książce Racjonalne podstawy wiary. Rozmawialiśmy kiedyś w Nocnych Światłach o tym. Ta audycja jest do znalezienia na stronie radioplus.pl w zakładce programy. Racjonalne podstawy wiary, taki był tytuł właśnie audycji. Jeżeli ktoś chciałby ją odszukać, odsłuchać, to jest taka możliwość. Przypominam, radioplus.pl. Ale do czego dążę? Otóż w tej książce jest taki wywód, że gdyby oko miało się wywodzić zaledwie z tej plamki światłoczułej, która gdzieś tam pojawiała się u tych prymitywnych form życia, według ewolucjonistów, no to powstanie tak skomplikowanego organu jak ludzkie oko, przy wszystkich mutacjach zachodzących po to, by ono mogło tak działać jak obecnie, zajęłoby więcej czasu niż istnieje Ziemia, czyli ponad 4,5 miliarda lat.
No to jest oczywiście...
A oko jest tylko jedną z części ciała.
Tak, ale tu mamy o wiele bardziej precyzyjne, bo tak naprawdę nie wiemy nawet, jakie mutacje i w jakiej kolejności musiałyby wystąpić, żeby przekształcić ten, jak to się mówi, plamkę, tak Darwin mówił, plamka czuła na światło, co jest samo w sobie. Już ta plamka jest niesamowicie skomplikowana. Jak zajrzymy do szczegółów tych prostych oczu, okazuje się, że one wcale nie są proste. Więc pytanie, skąd jest pierwsze oko? Najprostsze oko jest bardzo trudnym pytaniem, bo ta światło czuła plamka jest sama w sobie już całym kosmosem zależności i chemii, biochemii, ale chodzi o to, że tutaj nawet jeszcze musimy obciąć i to zrobiono w Stanach Zjednoczonych, w Biologic Institute się bada bardzo konkretne pytania, czy możemy na przykład wytworzyć nowe białko za pomocą przypadkowych mutacji, więc określono dwa białka, które są bardzo bliskie sobie pod względem funkcji. I teraz sprawdzono, jaki gen koduje budowę tego białka, no i ile trzeba dokonać mutacji, żeby przejść od funkcji jednego białka do funkcji drugiego białka, no bo tylko i ponieważ one są bardzo bliskie sobie, w zasadzie najbliżej znane, więc to jest najmniejszy krok ewolucyjny, jaki w tej chwili możemy, no tak razem pomyśleć, prawda? Przejście od jednej funkcji białka do drugiej funkcji białka, podobnej rodzajowo. I okazuje się, że nawet to jest absolutnie poza zasięgiem jakiegokolwiek czasu, bo to już odsyłam do fachowej literatury, to by wymagało 7 skoordynowanych mutacji w jednym momencie, a takie nigdy nie zachodzą, a statystycznie rzecz biorąc mogłyby zajść po setkach miliardów lat. Zatem nawet otrzymanie nowego białka, zupełnie nowego białka, czy nowej funkcji białka jest poza zasięgiem ewolucji tak naprawdę. I co tam mówić o oku, czy jakichś w ogóle gatunkach i tak dalej. Także statystyczne badania w zasadzie wykluczają darwinizm bardzo szybko i bardzo... kiedy mówimy o statystycznych możliwościach zajścia mutacji, które są potrzebne do postępu ewolucji, to my bardzo szybko wychodzimy poza jakikolwiek racjonalny zasięg. Nie? To znane te badania Freda Hoyla tam jeszcze z lat 70., kiedy on zbadał, jakie jest prawdopodobieństwo ukształtowania się podstawowych aminokwasów, aby zbudować amebę, w miarę prosty organizm. Później te badania zresztą zostały potwierdzone już w latach 90., że dosyć dobrze on to obliczył w latach 70., używając jeszcze prostych komputerów i tak dalej. No i ponownie mamy to prawdopodobieństwo mniejsze niż znalezienie jednego atomu w całym kosmosie. Jednym, prawda, to jest tak jakby wyciągnąć, to jest mniejsze prawdopodobieństwo niż wyciągnięcie konkretnego atomu w całym kosmosie. Dużo mniejsze prawdopodobieństwo ukształtowania się tych. Więc te skale prawdopodobieństwa są bardzo, to są po prostu różne skale i ewolucjoniści oczywiście zdają sobie z tego sprawę. Tyle, że oni odpowiadają, że ale to się zdarzyło, nie? Na tej zasadzie.
Więc... Bardzo ciekawa argumentacja naukowa.
To jest bardzo mało frazu, ale się zdarzyło, no bo widzimy, bo przecież mamy te rzeczy, nie? To znaczy, że to się musiało zdarzyć, nie? A druga forma ucieczki od tego pytania jest po prostu koncepcja wielu światów, nie? Czyli stwierdzenie, że w naszej, jeżeli mamy takie zasoby probabilistyczne, jakie mamy na Ziemi, no to jest niemożliwe, ale ponieważ światów są całe miliardy, więc wszystko się mogło zdarzyć w jakimś tam świecie. Wszystko jest możliwe, bo zasoby probabilistyczne są nieograniczone. Co jest też argumentem nienaukowym oczywiście, ale poza tym niezbyt poprawnym logicznie, ale to może na inną dyskusję.
No to właśnie, bo tutaj w tym momencie, biorąc pod uwagę tę koncepcję nieredukowalnej złożoności, można zadać sobie takie fundamentalne pytanie wobec tego, czy złożone może pochodzić od prostego.
Znaczy, złożone tak, ale pytanie, czy nieredukowalnie złożony może pochodzić od prostego na zasadzie przypadkowych mutacji i naturalnej selekcji. I tutaj powiedziałbym nie. Czyli na przykład ewolucjoniści wskazują, że pewne złożone rzeczy widzimy we wszechświecie, które powstały w sposób naturalny. Złożone jest na przykład koryto Wisły. Jeżeli byśmy chcieli je opisać matematycznie, ono będzie bardzo złożone. I w zasadzie jest wiele takich struktur, kryształy może da się opisać matematycznie, one też są złożone. No niemniej one nie są złożone nieredukowalnie i to jest ta różnica. Poza tym także zgodziłbym się, że w pewnych punktach we wszechświecie złożoność może narastać, zwłaszcza jeżeli jest tam człowiek, który może poprzez swoje projekty tworzyć nawet nieredukowalną złożoność, ale to już jest działanie intelektualne, działanie racjonalne. Natomiast świat jako całość i świat biologii nie reprezentuje takiego modelu powstawania złożoności. My, to, co obserwujemy w świecie biologii, to jest właśnie dewolucja, a nie ewolucja. Zaprzeczenie ewolucji. My widzimy na przykład wymieranie gatunków, a nie ich powstawanie. My widzimy, że rasy się redukują, że konwergencja jest raczej regułą niż takie rozchodzenie się tych linii, że tak powiem, ewolucyjnych, domniemanych. A zatem stwierdzenie, że wszystko się samo tak nakręca w kosmosie jest niezgodne z faktami. To znaczy my widzimy, że świat się starzeje, rozpada, że siły grawitacyjne słabną, bo rzeczy, bo planety są coraz dalej od siebie. Widzimy, że ogólna energia kosmosu spada, że materia zamienia się w promieniowanie. To jest proces nieodwracalny w naturalnych warunkach, na ile wiemy.
Entropia?
Entropia, czyli ogólnie ta właśnie słynna entropia, która nigdy nie maleje, ona rośnie.
I no, entropia jest wartością niegasnącą.
Tak, ale teoria ewolucji, tak jak przyjmował Darwin, właściwie przeżyłaby entropii, prawda? I to jest ten problem podstawowy, fundamentalny. Czy model świata jest modelem rosnącej złożoności i rosnącej koncentracji energii, czy raczej właśnie rozpadu, rozwijania się, rozpadania się, i to jest raczej, myślę, bardziej prawidłowy obraz świata, również świata biologii, w którym widzimy, że wszystko się starzeje łącznie z gatunkami, które na przestrzeni czasu nabierają tych błędów genetycznych właśnie do tego stopnia, że w końcu giną po prostu. Także niestety można powiedzieć, że smutny los nas czeka, jeżeli Darwin miał rację, bo nic nie wyewoluuje, tylko się wszystko zdewoluuje i zniszczy. Na szczęście wiemy, że Pan Bóg przyjdzie w pewnym momencie i nas tu powoła do wieczności i w końcu przekształci świat na taki, który się już nie będzie starzał. Nie?
Aby dusza się nie zdegenerowała.
Tak, no to jest inna nadzieja nasza chrześcijańska, że duszę mamy nieśmiertelną, która się nie starzeje, zatem jest nadzieja w chrześcijaństwie, natomiast nie ma nadziei w takim podejściu materialistyczno-darwinistycznym, w którym się zakłada, że natura działa sobie sama, a zatem jest przeznaczona na zniszczenie raczej niż na wytworzenie czegoś.
Chociaż spotkałem się z takimi opiniami, które były bardzo mocno argumentowane, że dusza jest również pewną formą ciała, a więc jeżeli ciała, no to biorąc pod uwagę te wszystkie spory o ewolucję i o pochodzenie życia, no to można zadać sobie kolejne pytanie, czy dusza może się w jakiś sposób niekorzystny zmienić?
To znaczy...
No nie wiem, czy to jest, ma zastosowanie sformułowanie biologiczne.
Tak, znaczy nie, to jest bardzo dobry problem. To jest problem, z którym się zastanawiali filozofowie i teologowie przez wieki. Święty Tomasz bardzo fajny ma tutaj, Święty Tomasz z Akwinu, mam na myśli dominikańskiego świętego z XIII wieku, który ma bardzo fajne tutaj intuicje na ten temat. On mówi tak, że dusza ludzka jest rzeczywiście formą ciała i jako taka odpowiada też za podstawowy kształt ciała, czy to wszystko, co mamy w swojej cielesności, a także za działanie na przykład naszych zmysłów, które przecież po śmierci ciała nasze zmysły obumierają, oczy, uszy, to wszystko przestaje działać. Więc on mówi, że te funkcje zmysłowe i te funkcje wegetatywne, które są w duszy, one po prostu giną, natomiast nie ginie ta substancja, nie, powiedzmy właśnie nie związana z materią, nasz intelekt, wola, pamięć, powiedzmy, no później przy zmartwychwstaniu w jakiś sposób te funkcje muszą być odzyskane, ale już w trochę innej formie właśnie tego ciała przekształconego, które już też nie podlega zniszczeniu i tak dalej, więc to jest bardzo dobre, uzasadnione pytanie, natomiast nie jest to problem dla naszej wiary chrześcijańskiej w nieśmiertelność duszy, prawda? Że ten jakby, no dusza nie jest człowiekiem i dlatego właśnie człowiek potrzebuje ciała, żeby być człowiekiem.
Ale dusza jest osobą.
Dusza zawiera, no powiedzmy jest tak, jest tym źródłem, gdzie jest osoba, ale myślę, że dlatego ciało zmartwychwstanie jest piękną prawdą wiary, która była kontrowersyjną prawdą wiary, jak wiemy w pierwszych wiekach po prostu pogańscy filozofowie, którzy bardzo cenili duszę, uważali ciało za więzienie duszy i generalnie odrzucali wartość ciała. Dzisiaj myślę, że to, co jest wyzwaniem dla nas, to obronić pochodzenie ciała. Nie? Tak jak wierzymy, już coraz więcej się mówi w chrześcijaństwie o ciele, teologii ciała. Jeżeli mówimy o teologii ciała, musimy uznać, że ciało zostało uformowane bezpośrednio przez Boga, bo tylko wtedy teologia ciała ma sens i tylko wtedy zrozumiemy, że ciało jest przeznaczone, aby jest przeznaczone, aby nam pomóc dojść do zbawienia wiecznego. Nie? To teologiczny wymiar ciała, ale on się zaczyna w momencie stworzenia, bo Bóg ukształtował ciało swoją mocą z prochu ziemi w taki sposób, żeby to ciało właśnie odpowiadało celom duszy, nie? Duszy rozumnej, duszy nieśmiertelnej, duszy, w której mieszka łaska Boga. I teologia ciała zacznie kwitnąć wtedy, tak naprawdę, kiedy my powrócimy jako chrześcijanie do oryginalnego, autentycznego chrześcijańskiego rozumienia pochodzenia człowieka, czyli stworzenie ciała i stworzenie duszy, a nie tylko stworzenie duszy, którą się wkłada w jakiegoś tam hominida czy jakieś inne zwierzę. To dusza i ciało są po prostu pewną jednością i dlatego godność człowieka nie może się opierać tylko na stwierdzeniu, że duszę ma rozumną i stworzoną przez Boga. Dzisiaj wielu teologów tak próbuje bronić teorii ewolucji, że no to ciało nieważne, jak ono powstało, ważne jest, że mamy stworzoną duszę przez Boga i to gwarantuje naszą unikalność i królowanie nad stworzeniem. To jest tylko częściowa prawda. Ojcowie Kościoła widzieli to zupełnie inaczej. Oni mówili wyraźnie o stworzeniu ciała, które zostało stworzone w taki sposób, aby odpowiadać duszy rozumnej i aby nas właśnie doprowadzić do zbawienia, czyli ma przeznaczenie teologiczne.
O pochodzeniu życia dziś rozmawiamy razem z gościem programu, ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych publikacji, książek, m.in. Stworzenie czy ewolucja, a także tłumacz książki Zbadaj ewolucję, argumenty za i przeciw neodarwinizmowi. Za chwilę ostatnie wejście dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Wracamy za moment po piosence.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Ostatnie wejście dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawiamy o pochodzeniu życia razem z gościem programu, którym jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja oraz tłumacz książki Zbadaj ewolucję, argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi. Pytanie, które już wcześniej się pojawiło w trakcie naszej rozmowy, ale teraz jest chyba lepszy moment, by je zadać, by do niego wrócić, że faktem nie do przyjęcia przez naukę jest to, że coś mogło powstać z niczego. To już kwestia nie tylko ewolucja czy powstania życia, ale to, że coś z niczego przeczy przynajmniej tej fizyce, którą my znamy. Mhm.
I to się odnosi do właśnie teorii Darwina, nie? W której jakby zdaje się, że nieustannie ma powstawać coś z niczego. Więc właśnie ja się z tym zgadzam, to znaczy ja myślę, że gdzieś tam źródłowo, na poziomie filozoficznym przynajmniej, musielibyśmy uznać, że taka teoria makroewolucyjna prowadzi do przyjęcia, że coś powstaje z niczego, jakaś nowa jakość, na przykład nowy gatunek, jakiś nowy projekt powstaje po prostu z niczego, z rzeczy, jakichś prostych związków i tak dalej. Więc dlatego ja się z tą teorią nie zgadzam, bo mój zdrowy rozsądek po prostu nie pozwala mi czegoś takiego przyjąć. Oczywiście powiedzmy, ewolucjoniści nie są aż tak naiwni, oni mają sposoby radzenia sobie z tymi pytaniami, oni przede wszystkim podają zawsze przykład mikroewolucji i później ekstrapolują ten przykład na makroewolucję, na przykład właśnie ten przykład, o którym już mówiliśmy, tych bakterii, które odparniają się na antybiotyki, więc oni mówią tak, no zobaczcie, przecież bakteria nabyła jakąś nową funkcję, nie ma tam żadnej nowej funkcji, to jest tylko mutacyjna zmiana pewnego białka zazwyczaj w taki sposób, że antybiotyk nie jest w stanie tego białka zaatakować w organizmie tej bakterii. Ta mutacyjna zmiana jest niekorzystna tak naprawdę dla bakterii. Ona sprawia, że ta bakteria ma osłabione to białko konkretne, no ale właśnie w określonych warunkach, kiedy jest trucizna, kiedy jest antybiotyk, no to akurat ta mutacja pomaga tej bakterii przetrwać. Ale tu ani nie powstaje sama bakteria, ani nie powstanie żaden nowy narząd, ani żadna nowa funkcja. To jest trochę tak, jakby ścigać się z samochodem, prawda? I mamy dwa samochody z fabryki prosto. Powiedzmy, że to jest taki sam model, taki sam silnik, wszystko takie samo. No i teraz, który samochód będzie szybszy? Mamy taki wyścig na prostej drodze, na odcinku powiedzmy 500 metrów. Który samochód będzie szybszy? No ten, który oberwiemy lusterka, odczepimy coś tam, wyjmiemy koło zapasowe, żeby nie obciążało, prawda? I takie rzeczy. Jeżeli trochę ten samochód zmodyfikujemy, no to poprzez właśnie obcięcie lusterek, no to on będzie szybszy na tym odcinku 500 metrów, ale wiemy, że taki samochód w normalnych warunkach nie nadaje się, czy jest trudniejszy do eksploatacji, prawda? I zostanie wyeliminowany przez naturalną selekcję w postaci wypadku, jak nie będziemy mieli lusterek, albo w postaci selekcji kierowanej, czyli policjanta, który zobaczy, że nie mamy lusterek i nas zatrzyma i zabroni nam jeździć tym samochodem, więc Taka sama jest natura przypadkowych mutacji, tylko że ewolucjoniści mówią zazwyczaj tak, zobaczcie, tutaj powstaje odporność na antybiotyki, tutaj powstaje jakaś adaptacja środowiskowa, nie wiem, lis, który był w warunkach pustynnych, przeniesiony w warunki polarne, ma grubsze futro, może się stać biały i tak dalej. No więc zobaczcie, powstaje jakaś nowość, ale te wszystkie nowości to są nowości mikroewolucyjne, które nie prowadzą ani do powstania lisa, ani do zmiany lisa w coś innego, prawda? Czyli jakiś inny rodzaj stworzenia. I dlatego ta ekstrapolacja jest nieuzasadniona. Nikt nie potrafi pokazać, w jaki sposób ten gad się zmienił w ptaka. To się zakłada, że one się zmieniły w ptaki, ale nikt nie potrafi pokazać realistycznego przejścia pokazującego jak organy, jak na przykład system oddychania. W tej książce Zbadaj ewolucję mamy omówiony system oddychania i system krążenia gadów i ptaków i pokazane, że nie ma takiej ścieżki ewolucyjnej, po której to mogłoby się dokonać, albo nie mamy pojęcia, jak to mogłoby się dokonać na drodze stopniowych zmian. Po prostu te systemy są tak różne, a one muszą działać, żeby organizm żył, muszą te systemy sprawnie działać, a zatem trzeba pokazać drogę, jak zmienić układ oddechowy gada w układ oddechowy ptaka w taki sposób, żeby wszystkie formy pośrednie były nadal funkcjonalne, a nawet dawały przewagę w walce o byt. I tego nie potrafimy nawet sobie wyobrazić, nie potrafimy tego, na tym bardziej nie potrafimy tego udowodnić w jakiś sposób, na przykład za pomocą skamieniałości. Czasami się podaje formy niby pośrednie między gadem a ptakiem, ale to nadal nie wyjaśnia nam tej na przykład zmiany tego układu, takiego układu czy innego układu. I to dotyczy praktycznie każdego wymiaru życia i każdego wymiaru biologii. Zatem przykłady mikroewolucji nie stanowią przykładów makroewolucji. I dlatego właśnie powstanie czegoś nowego jest zagadką dla teorii ewolucji, czegoś fundamentalnie nowego, jak na przykład sonar nietoperza. Prawda? Jakiś zupełnie inny zmysł, inny rodzaj zmysłu, który albo działa, albo nie działa, albo nie ma czegoś pośredniego między uszami a sonarem nietoperza. I po prostu ten sonar musi powstać w jednym kroku, żeby sprawnie funkcjonował. Jeżeli jest niesprawny, niedokończony, no to nie będzie dawał przewagi w walce o byt, a jeżeli nie daje przewagi w walce o byt, no to naturalna selekcja nie posunie ewolucji do przodu. A zatem sonar nietoperza jest takim przykładem, kiedy ewolucja nie może tego przeskoczyć po raz kolejny. Nie?
No to w takim razie tutaj jest nie tylko kwestia tego, o czym rozmawiamy właściwie od 23, czyli pewnego dysonansu, pewnego rozpięcia między wiarą a nauką, ale także pokazuje, że w ramach spojrzenia na pewne zagadnienie sama nauka jest podzielona. Skąd biorą się w takim razie różnice zdań w nauce?
No właśnie, i to też autorzy tej książki Zbadaj ewolucję stawia sobie pytanie, jak to jest możliwe, że mamy dwóch profesorów ze znakomitych uczelni i jednocześnie ci profesorowie nie zgadzają się w sprawie fundamentalnej, jakiejś sprawie fundamentalnej dla biologii, a przecież nauka opiera się na faktach. No to jeżeli na faktach, to jak prawda, co do faktów nie powinniśmy się różnić. Nie w sposób fundamentalny. To jest dobre pytanie. Ja się sam zastanawiam. Ja jestem przekonany, tak jak wiele innych osób, że motorem w ogóle wprowadzenia teorii ewolucji, czy w ogóle jej wymyślenia była ta chęć pozbycia się śladów działania Bożego. Nie? Bo jeżeli odrzucimy teorię ewolucji, to co nam zostaje? Teoria stworzenia, tak? Teologiczna teoria, która z samej natury rzeczy odwołuje się do Boga. Więc do Darwina mówiono tak, że Bóg stworzył różne gatunki stworzeń, różne gatunki zwierząt czy roślin swoim bezpośrednim działaniem. To było wyjaśnienie powstania gatunków. No ale jeżeli takie jest wyjaśnienie, no to musimy przyjąć i istnienie Boga, i jego mądrość, wszechmoc, i jeszcze do tego działanie w historii stworzenia, więc strasznie duży bagaż teologiczny. Jak się pozbyć tego bagażu? No najlepiej powiedzieć, że gatunki nie zostały stworzone, tylko wyewoluowały. Nie? I to było główne zadanie Darwina. Zresztą on tego nie ukrywa. On w wielu miejscach w swojej książce mówi, że tak naprawdę pisze to po to, żeby pozbyć się tych aktów stwórczych. Nie? To było jego główne zadanie. On nie wiedział, jak to powstało, nie poznał żadnych tam przekonujących dowodów biologicznych, ale jedno co wiedział, to na pewno nie były to akty stwórcze i tego się chciał pozbyć, to było jego główne zadanie. To bardzo wyraźnie, on to sam stwierdza, również później w swoich korespondencjach, jaki był cel napisania książki o pochodzeniu gatunków, no żeby się pozbyć tych aktów stwórczych, nie? A zatem teoria Darwina, czy szerzej makroewolucji biologicznej, jest nakładką na dane naukowe, czy na materiał empiryczny, którym dysponujemy, po to, aby wyrzucić z historii powstania świata nadprzyrodzone działanie Boże. Żeby stworzyć taki światopogląd, który będzie spójny bez Boga. Koherentny, że nie musimy przyjmować istnienia Boga, aby wyjaśnić pochodzenie form życia. I dlatego profesorowie dwóch poważnych uczelni mogą się fundamentalnie różnić, bo to jest kwestia interpretacji danych, a nie samych danych. Nie? I jeżeli jeden jest ateistą, no to nie może przyjąć stworzenia, bo wtedy załamuje się całkowicie ateizm. Dlatego w pewnym sensie ateista nie może być w tym kontekście, nie może być w pełni uczciwym naukowcem, bo on będzie zawsze te dane dopasowywał w taki sposób, żeby one pasowały do tej jednej teorii. Natomiast człowiek, który wierzy w Boga, no to może przynajmniej teoretycznie uznać albo, że Bóg się posłużył ewolucją, albo, że bezpośrednio stwarzał, a zatem jest w pewnym sensie wolny i bardziej, może być bardziej obiektywny w tej kwestii powstania życia.
W kontekście tego, co ojciec mówił o rugowaniu Bożego działania przez Darwina, to myślę, że warto tutaj dotknąć ważnej kwestii, która poruszona jest w książce Stworzenie czy ewolucja, mianowicie darwinizmu społecznego i także wielkich totalitaryzmów z ich zbrodniczymi konsekwencjami, bo gdyby tylko skupić się na tym, że walka o byt to życie dla najlepiej dostosowanych, no to możemy to znaleźć chociażby na kartach naszej historii najnowszej. Mhm. Możemy zrobić takie odniesienie, czy przynajmniej jego próbę, czy to będzie nadużycie?
To znowu jest spór, na przykład wielu teologów, z którymi rozmawiałem i których znam, albo z których czytałem, twierdzi, że to jest nadużycie, ponieważ teoria biologiczna sama z siebie nie wymusza żadnej teorii społecznej, czy socjologicznej teorii rozwoju społeczeństw. I to jest tylko, że jeżeli praktycznie spojrzymy, jak to się dokonało, to taka interpretacja nie jest zbyt dobra. My teoretycznie możemy odróżnić teorię społeczną, taką jak darwinizm społeczny, od teorii biologicznej, takiej jak makroewolucja biologiczna albo neodarwinistyczny mechanizm makroewolucji biologicznej. To są rzeczywiście, czym innym jest teoria biologiczna, a czym innym jest filozofia społeczna. Oczywiście w teorii tak, ale w praktyce widzimy, że darwinizm miał kluczowy wpływ na powstanie nazizmu. Darwinizm był popierany zarówno przez laicki materializm na Zachodzie, jak i przez marksizm, który również musiał się pozbyć Boga ze światopoglądu. Dlatego ta teoria okazała się tak skuteczna i wpływowa i opanowała i wschód, i zachód, ponieważ obu ideologiom była na rękę. Jeżeli spojrzymy na źródła rasizmu, no to pierwszym takim naukowcem, który przedstawił zaawansowaną teorię ras, To był Ernst Haeckel, czyli bliski współpracownik Darwina, który działał w Niemczech i nim się właśnie inspirowali naziści. To on twierdził, że najniższe, przede wszystkim podzielił ludzi na szereg ras i stwierdził, że jedne są lepsze od drugich, bardziej zaawansowane na drabinie ewolucyjnej, i że te najniższe rasy ludzkie są poniżej małp, że ta ścieżka ewolucyjna małp poszła dalej, że są bardziej zaawansowane małpy niż niektóre rasy ludzkie. A zatem to on stwierdził, że ludzie nie stanowią jednego gatunku. I w tamtych czasach to był wątek bardzo, bardzo chętnie podejmowany. Tak jak powiedziałem, zarówno przez liberalizm na Zachodzie, czy marksizm na Wschodzie, naziści to wykorzystali w sposób praktyczny, tą teorię. Natomiast dzisiaj myślę, że taki rasizm, jaki reprezentowali naziści, jest powszechnie odrzucony, ale na przykład eugenika to jest forma rasizmu, którą się dzisiaj jednak promuje, na przykład zapłodnienie in vitro, w którym się odrzuca zarodki, które nie spełniają naszych oczekiwań, jest typową formą, może nie rasizmu, ale to jest
eugenika. Sztucznego doboru.
Tak, sztucznego doboru, która jest inspirowana właśnie, zresztą Francis Galton, który wymyślił eugenikę współczesną, że właśnie powinniśmy się pozwolić rozmnażać tylko ludziom takim, których chcemy, czyli w ten sposób okaleczono mnóstwo ludzi, których uważano za opóźnionych intelektualnie. W Stanach, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, to Francis Galton, twórca współczesnej eugeniki, był kuzynem Karola Darwina i także inspirował się jego teorią. Zatem twierdzenie, że nie ma związku między nazizmem a darwinizmem, jest tak samo nieprawdziwe, jak twierdzenie, że nie ma związku między marksizmem a stalinizmem na przykład, nie? Że stalinizm to nie jest tylko nadużycie teorii Marksa i Engelsa, tylko to jest pewna praktyczna realizacja, być może z pewnym nadużyciem, nikt nie twierdzi, że Marks mordował miliony, ale ta teoria kształtowała myślenie Stalina, tak samo jak darwinizm kształtował myślenie Hitlera, a nie tylko jakoś zainspirował ich, czy że oni to wykorzystali, nadużyli. Dlatego teoretyczne odróżnienie tych dwóch teorii, społecznej i biologicznej, jest realnym odróżnieniem, ale nie ma w praktyce znaczenia, jeżeli zawsze ta teoria biologiczna pobudza do tworzenia tych teorii społecznych, tak jak dzisiaj na przykład radykalny ruch praw zwierząt, czyli takie, bo ja też jestem za prawami zwierząt, oczywiście zwierząt nie powinno się męczyć, czy tam wykorzystywać do eksperymentów bez potrzeby.
No tak, ale tak można dalej zwierzęta szanować, a drugiego człowieka traktować gorzej niż psa.
No to jest jeden problem, a drugi jest taki, że zrównujemy po prostu zwierzęta z ludźmi, mają takie same prawa zwierzęta jak ludzie, a to jest myślenie, które też jest inspirowane teorią ewolucji, tym założeniem, że wszyscy podchodzimy od jednego przodka, zatem jeżeli to jest tak, że wszystkie zwierzęta i wszyscy ludzie mają jednego przodka, jakieś tam zwierzę w przeszłości czy bakterią, no to, to jesteśmy krewnymi i to w sposób dosłowny, a nie metaforyczny, bo gdybyśmy biologicznie cofali nasze pochodzenie, nasze zrodzenia, no to byśmy doszli do jakiejś bakterii, czyli małpa jest tylko naszym kuzynem, tak samo jak każdy ślimak i wąż i każdy nietoperz jest tylko po prostu naszym dalszym kuzynem niż drugi człowiek, a zatem jakie by było kryterium rozstrzygnięcia na przykład zabójstwo węża czy ślimaka, dlaczego miałoby być zasadniczo różnie traktowane od zabójstwa drugiego człowieka, nie? Przecież to jest tylko różnica pokrewieństwa, no nie traktujemy zasadniczo różnie zabicia kuzyna od zabicia obcego człowieka, nie? A zatem to tutaj się relatywizuje w ogóle nasze podejście do świata ożywionego, przyrody ożywionej. Relatywizuje w takim sensie, że my już nie wiemy, co jest wartością tutaj większą, a mniejszą, kto jest królem, kto jest panem stworzenia i kto jest na szczycie i także sama natura ludzka, kim jest człowiek, prawda? To wszystko się rozpada w tym kontekście. Zatem radykalny ruch praw zwierząt, ale proszę zwrócić uwagę, cała batalia na temat małżeństwa i rozumienia ludzkiej seksualności. Jeżeli człowiek powstał na drodze ewolucji, jego ciało zostało ukształtowane przez przypadek i konieczność, no to płeć jest także czymś nabytym, jest efektem ewolucji, a zatem nie jest czymś stałym, może się zmieniać. Płeć może dzisiaj, wczoraj był mężczyzna i kobieta, jutro może być coś innego, albo trzecia płeć, albo w ogóle...
Albo 25.
Albo w ogóle rozróżnienie płci jest relatywne, bo to jest tylko efekt pewnej modyfikacji, przypadkowej modyfikacji człowieka, ludzkiego ciała. Zatem...
Czy bym trafił jakoś pół na pół, siedzi, prawda, te 6 miliardów. No.
tak, ale właśnie o to mi chodzi, że jeżeli wierzymy w stworzenie pierwszego ciała ludzkiego jako właśnie dwóch form istnienia człowieczeństwa, kobiety i mężczyzny od początku przez Boga, to znaczy, że to jest nadane przez Boga i jako takie niezmienne, wszczepione w ludzką naturę jest to, że są dwie płcie i to są płcie komplementarne w dodatku, kobieta i mężczyzna i nie mogą żyć bez siebie, że tak powiem. I wtedy przestajemy kombinować z różnymi rzeczami, bo płeć okazuje się czymś naturalnym dla człowieka. Czyli dobrze jest dla mnie być mężczyzną, tak jak dla kobiety jest dobrze być kobietą. I tak się urodziliśmy i tak jest dobrze. I możemy być szczęśliwi, będąc sobą. Nie musimy ani zmieniać płci, ani szukać uzupełnienia w tej samej płci, ani dążyć do jakiegoś przekroczenia podziałów płciowych. Też cały ten taki radykalny feminizm traci sens, bo radykalny feminizm w takim sensie właśnie parytety, prawda, dochodzenie do tego, że już Boga nazywamy kobietą, to wszystko też efekt, to wszystko, to całe te rzeczy, jakbyśmy dobrze pobadali i pośledzili, możemy to wyprowadzić z ewolucyjnego podejścia do biologii.
Natomiast w kontekście tego, co ojciec mówił o takim radykalnym podchodzeniu do praw zwierząt, no to być może efektem tego jest także to, że są takie anegdotyczne sytuacje, jak to dzieci z rodzicami jadą na wieś i są ciężko zdziwione, że widzą krowę i kurę, która daje jajka, mleko, bo są głęboko przekonane, że zwierzęta to są też, przepraszam, w dużym cudzysłowie to powiem, proszę mnie źle nie zrozumieć, też ludzie jakiegoś rodzaju, a jajka i mleko bierze się po prostu ze sklepu.
Tak.
Pora kończyć, bo już późna godzina. Natomiast na zakończenie trzy krótkie pytania mam do ojca. Znaczy mam nadzieję, że krótkie.
Czyli odpowiedzi mają być krótkie.
Tak, takie syntetyczne ujęcie. Pierwsza to w takim razie, co przemawia za ewolucją, a co przeciw niej?
To znaczy za ewolucją, tak jak ją rozumiał Darwin, przemawia podobieństwo form na przykład. Że widzimy podobieństwa w przyrodzie, a zatem możemy interpretować je jako wspólne pochodzenie. Jeżeli dwie rzeczy są podobne do siebie, no to można interpretować jako fakt, że mają wspólne pochodzenie. Przeciwko temu konkretnemu argumentowi przemawia to, że jeżeli mamy dwie podobne formy, dwa podobne urządzenia, no to znaczy, że jakiś architekt, jakiś ktoś, kto zaprojektował to, czy zaplanował to, miał dostatecznie dużo sprytu i mądrości, żeby dwie podobne konstrukcje użyć w podobnych celach i po prostu wymagania funkcjonalne sprawiają, że w taki sposób musiał to zaprojektować, a wcale nie oznacza to, że mają to wspólne pochodzenie na zasadzie zrodzenia, tylko że po prostu były podobne wymagania i dlatego płetwa morświna przypomina skrzydło nietoperza w swoim układzie kostnym, ponieważ obie te kończyny muszą poruszać te osobniki wdanych w powietrzu czy w wodzie i dlatego one są podobne do siebie, bo jakiś inżynier był na tyle genialny, że stwierdził, że ta struktura jest najbardziej optymalna w spełnianiu tej funkcji. Zatem dwa różne wytłumaczenia podobieństwa. Drugi argument ze skamieniałości, tak, z zapisu kopalnego. Za ewolucją przemawiałoby to, że mamy wzrost złożoności biologicznej na przestrzeni czasu. Widzimy, że organizmy sprzed 2 miliardów lat, czyli te proste bakterie jednokomórkowce, są mniej złożone niż te, które występują w eksplozji kambryjskiej, a później dinozaury i tak dalej. Czyli widzimy, że jest jakiś postęp w historii życia na Ziemi. Nie można to wytłumaczyć jako wspólne pochodzenie, jako właśnie rosnąca złożoność biologiczna za pomocą mechanizmów darwinistycznych. No ale z drugiej strony ten sam argument, to same dane, jeżeli się nim przyjrzymy, okazuje się, że ten zapis kopalny jest bardzo nieciągły, że duże grupy organizmów pojawiają się nagle, że te organizmy, które pojawiają się nagle, one pozostają niezmienione na przestrzeni setek milionów lat swojego istnienia, później giną albo zostały do dzisiaj, ale nie zmieniają się. A zatem zapis kopalny zdaje się popierać inną teorię, mianowicie, że są niezależne początki dla wielu gatunków, które pozostają w ramach swoich takich rodzin niezmienne, zasadniczo niezmienne na przestrzeni, jak powiedziałem, setek lat swojego istnienia. To są dwa, no i powiedzmy jeszcze te podobieństwa genetyczne, w zasadzie to sam, ten sam argument, który był w podobieństwie narządów. No, geny są podobne nie dlatego, że mają wspólne pochodzenie, te same geny występują w różnych organizmach, nie dlatego, że mają wspólne pochodzenie, tylko dlatego, że ten gen buduje, czy odpowiada za budowanie takiego białka, jakie jest akurat potrzebne w tym organizmie i to, że człowiek i małpa mają podobne geny, niektóre geny są podobne, wynika z tego, że my po prostu jesteśmy podobni, no podobnie się rozmnażamy, oddychamy, mamy podobny układ trawienny i kostny i układ krążenia i zatem potrzebujemy wielu podobnych, czy nawet takich samych białek i to jest dlatego właśnie stwórca stworzył podobne geny w obu tych organizmach, bo tego wymagała budowa tych organizmów. To nie była krótka odpowiedź, ale jakoś krócej mi się nie dało.
Drugie pytanie. Co z tym legendarnym słowem kluczem, którym jest brakujące ogniwo?
To jest trochę logiczny problem, no bo jeżeli zawsze możemy zinterpretować, no bo skamieniałości trzeba interpretować też i jeżeli przyjmiemy, że jest wspólne pochodzenie, no to skamieniałości interpretuje się w taki sposób, żeby pasowały do obrazu wspólnego pochodzenia, czyli że to są brakujące ogniwa, no ale ale później okazuje się, jeżeli badamy te skamieniałości bardziej wnikliwie, no to okazuje się, że jest wiele elementów w tych skamieniałościach, które nie pasowałyby do tego elementu, do tej wizji wspólnego pochodzenia całego życia. Zatem brakujące ogniwa nadal brakują, a myślę, że ciekawym zjawiskiem jest to, że naukowcy, paleontologowie, którzy 99,9% paleontologów wierzy we wspólne pochodzenie, w ewolucję, makroewolucję. Może już kiedyś zaprosić tu do studia jakiegoś paleontologa, będzie mówił, jak to ja głupoty opowiadam, bo wszystko przecież jest odkryte i wiemy dokładnie, te ścieżki ewolucyjne można przecież bardzo łatwo wyprowadzić i oni tak generalnie twierdzą. Po czym następnego dnia usłyszysz na National Geographic czy na innym kanale przyrodniczym, że właśnie odkryto to ostatnie brakujące ogniwo, nie? To ja pytam, jak można odkryć ogniwo, którego nie brakowało przecież jeszcze wczoraj, tak? Tylko naukowcy przyznają, że tych ogniw nie ma wtedy, kiedy odkrywają coś, co może posłużyć im za ogniwo. Ale problem ogniw jest, właśnie nie powiedziałem, problemem logicznym, bo jeżeli odkrywamy coś pomiędzy, powiedzmy, płazem a gadem, co się nam wydaje, że jest płazem albo gadem, to nie rozwiązujemy problemu przejścia od płazu do gada, tylko stwierdzamy, że istnieje, że istniał łańcuch teoretycznie. Znaczy to nie jest dokładne, bo tak naprawdę nie ma takich łańcuchów, ale przypuśćmy, że odkrylibyśmy dokładny łańcuch ogniw pośrednich między małpą a człowiekiem. No to co odkrywamy? No odkrywamy, że był taki łańcuch, ale ani nie dowodzimy w ten sposób, że jedno pochodzi od drugiego, prawda? Ani nie odkrywamy żadnego mechanizmu pochodzenia jednego od drugiego. Nie. Czyli istnienie ogniw pośrednich, innymi słowy, nie dowodzi wspólnego pochodzenia. Nawet gdybyśmy mieli te ogniwa pośrednie, których nie ma, to i tak byśmy nie dowodzili nic więcej, jak poza istnieniem ogniw pośrednich. Nie wiem, czy rozumiesz mój argument. Po prostu istnienie ogniw pośrednich dowodziłoby tylko istnienia ogniw pośrednich, ale nie dowodziłoby tego, że... Tak samo można powiedzieć, że, no, że szklanka, kubek i powiedzmy na parstek, czy jakaś filiżaneczka reprezentują schemat powiększania się tego naczynia, tak? Ale z tego nie wynika, że ktoś ulepił jakąś praszklankę, z której później ulepił kubek i filiżankę i szklankę, tylko po prostu to dowodzi tego, że no te trzy elementy mogły zostać wytworzone zupełnie osobno. I tak samo Pan Bóg mógł stworzyć całą serię organizmów, które tworzą jakiś łańcuch pośrednich form przejściowych, a mimo to one zostały zupełnie niezależnie stworzone. Czyli innymi słowy, ogniwa pośrednie nie dowodzą ewolucji, tak bym powiedział.
To już ostatnie pytanie, które bardzo często bulwersuje kobiety. Co to znaczy, że Ewa powstała z żebra Adama?
A to bulwersuje, czy to raczej... No tak, w pewnym sensie, ale jak dla mnie to jest pewien bardzo godziwy sposób powstania, no bo jaka jest alternatywa, że była, nie wiem, jednojajowym bliźniakiem Adama i tylko jakaś mutacja strzeliła w inną stronę i po prostu poszła ewolucja w inną stronę, to może jest bardziej nieprzyjemne. Natomiast jeżeli wierzymy, że powstała rzeczywiście z żebra Adama, w takim sensie, że Bóg wyjął to żebro, kiedy Adam spał i kształtował Ewę, no to widzimy, że Bóg jakby dobudował, właściwie zbudował to ciało, nie? To żebro to jest tylko mały element, mała ilość materiału organicznego, żeby mieć całe ciało kobiety, a zatem kobieta, tak jak i mężczyzna, pochodzą z uformowania jednak Bożego. A dlaczego nie osobno? Dlaczego Bóg nie wziął prochu i nie stworzył kobiety? No bo wtedy ciężko by było powiedzieć, w jaki sposób kobieta i mężczyzna, jaka tu jest relacja, prawda? To są dwa niezależne byty, w takim razie czy są powołane na przykład do życia ze sobą, czy na przykład rodzina ma sens w takim razie, skoro zostały stworzone niezależnie, prawda? To wyprowadzenie pewnego początku kobiety z Adama, czyli tego żebra, daje nam pewien wgląd w to, jaka jest relacja między kobietą a mężczyzną. Powołanie do jedności, do bliskości, nie? I to jest myślę, bardzo piękne. Oczywiście chyba najbardziej bulwersuje ten obraz może feministki, które opowiadają się za tym, żeby kobieta była taka zupełnie niezależna i żeby w ogóle była osobnym światem. Ale to nie jest prawdziwa antropologia kobiety, to nie jest prawdziwe powołanie, nierozumienie kobiecości. Myślę, że większość kobiet jednak pragnie mężczyzny jako takiego swojego dopełnienia i może opieki właśnie, jakiegoś takiego przewodnictwa, prawda, takiego kogoś, kto będzie się o nią troszczył, kto będzie pokazywał jej też trochę drogę w życiu, prawda, coś takiego, więc myślę, że ta relacja jest ukształtowana właśnie gdzieś w momencie stworzenia. Jeżeli kobieta dobrze rozumie swoją kobiecość, a mężczyzna swoją męskość, to myślę, że tutaj nie ma konfliktu ani żadnego odebrania właśnie jakiejś autonomii czy godności.
No tak, jesteśmy komplementarni, a nie musimy się zwalczać. W myśl też tego, co mówi teoria ewolucji, żeby udowodnić przewagę jednej płci nad drugą. Bardzo gorąco Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas, za te wszystkie naprawdę głębokie treści, które ojciec się z nami podzielił. Na zakończenie, jak zawsze, tutaj tradycja jest w Nocnych Światach, proszę o błogosławieństwo dla słuchaczy i dla nas też.
Niech Pan Bóg nas błogosławi, niech nas zachowa i strzeże, niech nas prowadzi w naszym życiu, niech nam pokazuje, odchłania swojej mądrości i oświeci nas swoim blaskiem swojej prawdy i otworzy nasze serca na przyjęcie tej prawdy. Modlimy się o to i prosimy przez Chrystusa, Pana naszego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Amen. Wielkie, serdeczne dzięki raz jeszcze. Dziś rozmawialiśmy o pochodzeniu życia w Nocnych Światłach. Gościem programu był ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych publikacji i książek, m.in. Stworzenie czy ewolucja, tłumacz książki Zbadaj ewolucję, argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi. Tym bardziej ojcu dziękuję, że dosłownie w przelocie przez Warszawę znalazł ojciec chwilę czasu na to, by w podróży ze Stanów Zjednoczonych na moment odwiedzić Studio Nocnych Światła. Jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Gorące dzięki. Dziękuję także wszystkim słuchaczom. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotkamy się ponownie niebawem, a przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu można znaleźć archiwalne wydania programu na stronie radioplus.pl. W zakładce programy pobrać można z zakładki więcej podcastów na dole strony. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.